Słuchajcie, przygotowałam sobie dzisiaj takie słowo o Bożej obecności, ale jak to zwykle ze mną bywa, także mam dwa słowa, które wybieracie. Chciałam po prostu wam powiedzieć takie słowo o tym, co o Bożej obecności, o takiej potrzebie zanurzenia się w Nim. Ale dzisiaj rano, jak mnie Duch Święty zbudził, to wiedziałam, że jednak po prostu potrzebuję wejść w takie miejsce związane z tym, w jakim miejscu my jesteśmy, co jest w naszym życiu potrzebne. I nazwałam sobie to słowo ja jestem. Ja jestem, czyli takie słowo ja jestem, jestem osobą. Jestem osobą ważną dla Boga, jestem osobą, którą Bóg chce przemieniać. Jestem osobą, która w odpowiednim czasie przez Boga na to miejsce została zesłana. Jestem osobą, która potrzebuje zobaczyć, że tą osobą naprawdę jest. Bo jak ja nie zobaczę, że ja jestem osobą, że ja jestem w wolności, to ciągle będę myśleć, że inni mi zagrażają, że inni są dla mnie niebezpieczni, ale też w pełni nie będę mogła czuć się sobą, tak? I najpierw przedstawię wam taką krótki zarys tego, a później wam pokażę dużo fragmentów biblijnych na ten temat. Dziś ja ostatnio rozmawiam z dużą ilością liderów, wiesz, dzwonią do mnie, tam różne rzeczy się dzieją w powietrzu i fizycznie się dzieją, różne zamieszania, różne wychodzą trudne sytuacje. Też rozmawiam oczywiście ze swoimi pacjentami, ostatnio mieliśmy ich naprawdę nawał i wiesz, dużo z nich jest wierzących, dużo z nich prowadzi jakieś wspólnoty, czy są liderami w różnych grupach, tak? I powiem wam, że ja po prostu dochodzę do wniosku, że my musimy jakby bardzo taki duży nacisk położyć na to, kim my jesteśmy.
Amen.
Kim my jesteśmy z Nim, kim my jesteśmy przed Nim, co to tak naprawdę znaczy my, tak? Czyli co to znaczy ja, kim ja jestem. Gdzie się kończę ja, gdzie się zaczyna kto inny, gdzie jest moja granica, gdzie jest jego granica, jak my możemy tutaj funkcjonować, tak? Z czego się bierze to nasze funkcjonowanie, z czego, dlaczego my żyjemy tak, jak żyjemy, tak? I dlaczego mamy takie problemy, jakie mamy. Widzisz, w dzisiejszym czasie mamy bardzo dużo tak zwanego chrześcijaństwa neurotycznego, czyli takiego chrześcijaństwa, u którego w życiu, na ich życie osobiste, na życie, na pracę nie przelewa się chrześcijaństwo, tak? Tam mają problemy w domach, mają problemy w pracach, mają problemy w swoich rodzinach, tak? A natomiast uskuteczniają różne formy pobożnościowe, łącznie z takim ciągłą modlitwą, siedzeniem przed Bogiem, czy takim zaangażowaniem się w jakieś kościoły, w których są, tak? Czyli próbują tym nadmiarem swojego działania nadrobić braki, które mają w normalnym życiu, tak? A te braki w tym normalnym życiu tak naprawdę to są owoce, które pokazują, hej, gdzieś się ten Bóg do twojego wnętrza nie wlewa, tak? Coś tam się dzieje nie tak, że wydajesz nie owoc sprawiedliwości, owoc łaski, tylko jakiś owoc pogardy, owoc złości albo owoc, że tak powiem, bronienia samego siebie. Jeżeli to się pokazuje, to dla mnie jest to taki duży symptom tego, że w jakiejś części mojego życia tego Boga nie ma. Zgadzacie się? To nie jest coś, co może mnie, co powinno mnie osądzać. To jest dla mnie taki znak od Pana Boga, hej, zamknąłeś jakąś spiżarnię przed Bogiem. Nie pozwoliłeś mu wejść do swojej sypialni, albo nie pozwoliłeś mu wejść do jakiejś części swojego domu i ustawicznie chronisz tą część domu przed nim, tak? Potrzebujesz Boga puścić głębiej. Jeżeli czegoś nie możesz zrobić, coś cię rani, coś cię drażni, to jest ostatni czas, żeby się przyjrzeć, co się dzieje w twoim życiu, że ty sobie z tym nie radzisz. Czy jak jesteście tutaj na tym miejscu? Czy chcecie, czy myślicie, że Pan Bóg chce być obecny w waszych małżeństwach? Chce być obecny w waszych małżeństwach? Chce być obecny w waszym wychowaniu dzieci, jak myślicie? Chce być obecny w relacjach, jakie macie z przyjaciółmi? A może nie? Może nie ze wszystkimi? Z tymi, których nie. A chce być obecny w relacjach, które macie z waszymi wrogami? Chce być? A może nie? No bo to wrogowie. Nie? A czy Pan Bóg chce być obecny w waszych grupach domowych, w waszych, nie wiem, takich jakichś grupach, w których jesteście w waszej pracy tutaj, kiedy coś ustawiacie, tak? Kiedy te wasze zmywarki czyścicie, czyli czy chce być w tym obecny?
Jak najbardziej.
Chce być obecny. A czy Pan Bóg chce być obecny w waszych podróżach, w tym, gdzie jedziecie, co się z wami dzieje? Czyli jeżeli w jakimś momencie mamy jakieś jakby takie zadarcia, kiedy mamy jakieś trudne sytuacje, to mamy dwie możliwości. Albo Pan Bóg nie ma go tam, albo jest i my go nie słyszymy. Tak? Czyli potrzebujemy jakby zobaczyć, co się dzieje w naszym życiu, że w jakichś częściach naszego życia tego Pana Boga nie ma. Musimy zobaczyć, czy to jest kwestia granic, granic, które niewłaściwie zagrało mi. Amen powiedziało, widzicie? Czy to jest kwestia niewłaściwie postawionych granic, czy to jest związane z jakimś bólem, którego w życiu nie przepracowaliśmy i on na nas działa, tak? Czyli to, co przeżywamy, na przykład w naszych emocjach, czy to jest faktycznie adekwatne do tej sytuacji, czy być może jest to przeniesieniowe, tak? Czyli być może boli nas to, bo zawsze nas tak traktowali, bo zawsze ktoś tak do nas mówił i teraz kolejny raz dzieje się to zawsze, a nas to boli. Tylko że to zawsze jest zupełnie inne, jest lżej, ale nas to bardzo boli. Czyli to są wszystkie rzeczy, które pokazują, że w jakiejś dziedzinie naszego życia nie ma Boga. I wiesz, tak powiem tutaj w tym miejscu i na tym, o tym czasie, tak również może być dziedziną seksualną w naszym życiu. Jeżeli mamy z tym jakieś problemy, jeżeli po prostu nie potrafimy jakby tutaj się dopasować, nie mamy w tym satysfakcji, przeczytajcie sobie Pieśni nad pieśniami, nigdy ich nie lubiłam, nie rozumiałam, co to tam z tymi zębami białymi w ogóle, to mi zawsze takie było, no ale to jest ponoć poetyckie, także po prostu wiesz, spróbuj w sposób poetycki spojrzeć na to i zobaczysz, że to jest coś, co może przynieść ci dobre rzeczy, tak? Więc jeżeli ja tu mam jakieś zahamowania, to Pan Bóg, wiesz, Pan Bóg nie wychodzi z twojej sypialni w tym momencie, kiedy wchodzi do niej twój mąż albo odwrotnie. Tak? On jest tam obecny, więc jeżeli tutaj na tym miejscu ja też coś jest nie tak, to znaczy, że nie ma Boga w twojej sypialni, słuchaj. Tak, także Pan Bóg stworzył nas, żebyśmy naprawdę mogli żyć w obfitości, chyba że przechodzimy przez presję z własnej głupoty, albo wtedy, kiedy przechodzimy przez presję z powodu ataków demonicznych, ale fajnie jest przepracować tą presję, którą przechodzimy z powodu własnej głupoty i zobaczyć, co się w naszym życiu tak naprawdę dzieje. Tak? Czyli nasze poszukiwanie siebie bardzo często jest oparte na dążeniu do doskonałości. Tak? Czyli wychodzimy z takiego założenia, że prawdziwy ja to musi być doskonały ja. Ja pamiętam, jak miałam taki trudny czas w służbie, to już było dawno temu, chyba z 15 lat, tak mi się wydaje, pirazy drzwi, jak to u mnie, tak? I pamiętam, że wtedy, jak powiedziałam, Panie Boże, tyle złych rzeczy zrobiłam. Ja nie chcę Ci już dłużej służyć, ja muszę odejść z tej służby, wiesz. Ja jestem radykalnym prorokiem, więc jak ja coś nie tak zrobiłam, poraniłam ludzi, to ja już nie chcę więcej służyć Panu Bogu, no bo jak może ktoś, kto zranił ludzi, służyć Panu Bogu? I pamiętam, miałam taką rozmowę z Panem Jezusem, kiedy Pan Jezus mówi do mnie, czyli ty byś chciała być doskonała i wtedy mi służyć. I ja mówię, no tak. I on tak na mnie patrzy, czyli jako niedoskonała nie możesz mi służyć. I ja mówię, no tak. On mówi, czyli tak naprawdę w ogóle nie powinnaś mi służyć. I ja mówię, no tak. Ale to już mnie zastanowiło. I widzisz, prawda jest taka, że Pan Bóg stworzył nas z silnymi stronami i ze słabymi stronami. Natomiast jeżeli my, wiesz, ja znam takie fragmenty, że my mamy dążyć do miłości. Znam takie fragmenty, że mamy przeoblekać się w nowego człowieka i zwlekać z siebie starego człowieka. Natomiast z tą doskonałością, to nawet jeżeli byłoby, że mamy do niej dążyć, to mamy dążyć, tak? Ale co to jest ta doskonałość, do której my dążymy w ogóle? Tak? Czy to jest doskonałość, faktyczna doskonałość, czy to jest Jezus, który jest doskonałością? I z takim pytaniem was zostawiam, bo to jest coś, co musicie sobie sami rozkminić. Natomiast jeżeli my dążymy do, jeżeli my myślimy, że my musimy dążyć, tak, musimy być doskonali w tym, co my robimy, jacy my jesteśmy, to stajemy się perfekcjonistami w pewnym momencie, a jeżeli mamy do czynienia z relacjami ludzkimi, to nigdy nie będziemy w nich doskonali, bo tylko 50% zależy od nas. Tak? No ale mniejsza o to. Czyli ci ludzie, którzy próbują być doskonali, bo to nie jesteśmy my, ale to są ci z innego kościoła, tak? Oni mają wtedy taką próbę, idą jakby w kilku kierunkach. Jeden kierunek, w którym idą ludzie, którzy chcą być doskonali, to są ludzie, którzy wchodzą w taką wszechogarniającą życzliwość. Oni wiedzą, że muszą być życzliwi, że muszą być mili, empatyczni, wspierający, wszystko akceptują, wszystkich akceptują, tak? I tak chcą żyć. Ale czy myślicie, że to jest możliwe, żeby tak funkcjonować cały czas? Żeby w ten sposób dążyć do doskonałości. Dlaczego? Bo każdy w pewnym momencie w życiu może trafić na tak zwanego chama. Tak? Czyli na kogoś, kto się zachowa tak, że twoja życzliwość go po prostu nie ogarnie, no po prostu nie jesteś w stanie go ogarnąć, nie? No chyba, że jesteś jak ten człowiek po prostu z tego dowcipu, tak? Pamiętacie mój ulubiony dowcip z uzdrowienia wewnętrznego? Było takie miasto, gdzie był człowiek, który był właśnie taki życzliwy, dobry, ale pamiętajcie, że to była mała wioska, gdzie ich żyło raptem tam około 500 osób, także i wszyscy tak, wiesz, ze sobą dobrze współdziałali i oczywiście oni komentowali wszystko, co się dzieje, albo jeden człowiek, który zawsze się o wszystkich wypowiadał dobrze. Nigdy o nikim nic złego powiedział, ale pewnego dnia w tej wiosce odbył się pogrzeb i zginął taki człowiek, który naprawdę był okropny. nie tylko był chamem, ale był mordercą, gwałcicielem, pijakiem. Po prostu okropny człowiek. I słuchajcie, cała ta wioska poszła na pogrzeb, bo ten człowiek, ten bardzo życzliwy człowiek, był jednym z takich znaczących ludzi w tym mieście i oni liczyli, że teraz on będzie musiał w końcu powiedzieć prawdę. Że będzie musiał powiedzieć coś złego o tym człowieku. No więc tak wypowiadała się jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba, tak? Tam dziesiąta osoba, no i przyszedł czas na tego człowieka. I on tak pochylił się nad tym grobem, spojrzał na tego człowieka i po prostu mówi wam, powietrze zamarło, wszystko zamarło. I oni tak czekają, że... I on mówi, ale przyznacie, że miał piękne białe zęby. Wiecie, także my naprawdę w tej naszej takiej postawie, żeby być życzliwymi i dobrymi, naprawdę jesteśmy w stanie tak bardzo mocno, wiesz, mamy wypracowane te momenty obejścia, mówienia trudnych rzeczy. I to jest fajne, naprawdę ludzie życzliwi są piękni, są wspaniali. Ja bym chciała, żeby wszyscy tylko chcieli być życzliwi. Wiesz, ale słuchajcie, są piękni, tylko problem polega na tym, że oni w środku są łamani. Oni na zewnątrz okazują tą życzliwość, bo to jest ich jakby... To jest ich sposób życia tak, żeby po prostu, wiesz, ludzie już nie mieli więcej cierpienia niż mają. Żeby oni są takim, mają takie pragnienie doskonałości, ale w tej doskonałości miłości Chrystusa. I naprawdę my potrzebujemy takich ludzi. Ale wiecie, ja z takimi ludźmi pracuję. Nawet nie wiecie, jakie wewnętrzne cierpienie ci ludzie mają, kiedy po prostu nie potrafią wyrazić, co tak naprawdę w danej sytuacji się dzieje. Tak, oni, jakby to jest ich doktryna, która powoduje, że oni nie mogą nic powiedzieć, tak? I jeżeli oni zmieniają tą doktrynę, to oni się stają naprawdę jak młot. Jak młot, który niszczy wszystko. Więc to jest bardzo trudne. Więc tak, czy jeżeli będziemy chcieli być doskonali, to bardzo często idziemy w tym kierunku, żeby być w ten sposób. Niestety doskonałość też może się przejawiać w ten sposób, że stajemy się takimi nieprzyjaznymi moralizatorami, tak? Czyli takimi sędziami, którzy sprawdzają wszelkie normy jakby naruszenia kodeksu moralnego, tak? I nieustannie ciskają gromami, tak? Taki, jak tylko zobaczą kogoś, kto jest gburem, cwaniakiem, kanciarzem, tak? To są jak taki mędrzec, który albo taki zrzęda, tak? Który od razu powiedzą mu, jak ty się zachowujesz, ty nie masz miłości w sobie. Ty po prostu nie robisz tego we właściwy sposób. Zobacz, jak ty to powiedziałeś, jak ty to zrobiłeś. I pamiętam, miałam taką cudną dziewczynę, która w pewnym momencie zdecydowała się w swoim kościele stanąć przed ludźmi, których gdzieś tam zraniła i powiedzieć po prostu, ona akurat tam prowadziła pewną służbę i miała dużo problemów w życiu, więc trochę taka depresyjna była. No i liderzy jej zwrócili uwagę, słuchaj, ty poraniłaś dużo osób. I ona jakby w tym swoim takim idealizmie stwierdziła, no to ona to zrobi publicznie, tak? No więc tak stanęła publicznie, żeby powiedzieć wszystkim, ja przepraszam was za te moje że was zraniłam przez ten ostatnie pół roku, naprawdę miałam ciężki czas, ale to w ogóle mnie nie usprawiedliwia. Wiecie, i wszystko to mówiła tak naprawdę z serca, tylko mówiła to na takim uśmiechu. Mówiła to na uśmiechu i potem przyszedł do niej lider i mówi, to się nie liczy, bo zrobiłaś to po prostu, nie miałaś w tym serca, nie miałaś serca pokuty i pokory nad sobą, nie? I ona do mnie patrzy i mówi, co mam teraz zrobić? Ja mówię, nic, to były twoje mechanizmy, ty masz taki mechanizm, bo jak mówisz mi o bardzo trudnych rzeczach, to mówisz mi to uśmiechając się, tak? I to było dla ciebie trudne, żeby przed ludźmi powiedzieć, że chcesz ich przeprosić, chcesz przeprosić za co zrobiłaś i założyłaś swój mechanizm, tak? Rozumiecie? Czyli to jest bardzo trudne, kiedy my pracujemy z ludźmi, którzy jakby widzą, sami sobie nakładają bardzo mocne zasady, bo chcą być doskonali, czyli oni pilnują, wiesz, że prawo powinno tak wyglądać, to powinno tak wyglądać, ale przy tym wszystkim działają takim duchem osądu na innych ludzi, którzy według nich po prostu łamią pewne zasady, łamią pewne prawo, tak? I tutaj to jest i w końcu trzeci rodzaj ludzi, tak, którzy dążą do doskonałości, nie potrafią zrozumieć tego, że jakby Pan Bóg stworzył nas z tymi słabszymi ludźmi, to są ludzie, którzy minimalizują wszystkie relacje, bo są bolesne, tak? Czyli oni są tak doskonali, wiesz, oni mogą pójść tak, że oni ciągle spędzają swoje relacje z Panem Bogiem, tak? Że oni ciągle po prostu siedzą z Panem Bogiem i odcinają się od ludzi, bo jak zbliżają się do ludzi, to co się dzieje, to znaczy, że ludzie ich ranią, tak? Albo oni ranią ludzi, tak? I teraz w zależności od tego, w którą to stronę idzie, oni będą unikali kontaktów, unikali relacji, bo to jest dla nich bezpieczniejsze. Czyli się będą tak tylko wychylać i schodzić. Ja się czasami zastanawiam, czy słupnicy to nie byli tacy ludzie. Wiecie, kto to słupnicy? Pamiętacie? No. Czyli oni nie byli takimi ludźmi, którzy tylko zjeżdżali, wiesz, po sznurze na dół, okazywali światu, swoją prawdę i wjeżdżali po sznurze na górę, tak, żeby tam siedzieć. Więc wiesz, my czasami też jesteśmy takim słupnikiem, który odcina się od ludzi na długo, tak? Odcina się od ludzi na długo, dlatego że widzi ich niedoskonałość, jest zraniony lub też po prostu widzi swoją niedoskonałość i nie chce jej widzieć, tak? Natomiast Bóg stworzył nas z tą niedoskonałością i Bóg kocha nas z tą niedoskonałością i przez tą naszą niedoskonałość my jesteśmy różni od siebie i możemy też niesamowite rzeczy tworzyć, kiedy po prostu zobaczymy tak naprawdę, kim jesteśmy, jak funkcjonujemy, tak? Czyli takie fajne zdanie, mądre zdanie mam, więc zacytuję. Czyli jeżeli my myślimy, że chcemy być doskonali, to nasz ideał doskonałości sięga sufitu, a rzeczywistość czołga się po podłodze. Ładne, nie?
Wow.
To byłam ja. Nie, to z książki. No, ale w każdym razie, czyli nasz ideał tego, jak jesteśmy doskonali w ogóle, albo jak mamy być doskonali, naprawdę jest już tu, tak? Natomiast to, co jest rzeczywiście, sięga po podłodze. I bardzo często tacy ludzie totalnie się odcinają, słuchajcie, od tego, co myślą od nich inni, tak? Oni myślą, że inni ich nie rozumieją, nie rozumieją ich duchowości, nie rozumieją po prostu tego, jacy oni naprawdę są. I stąd masz ten standard, dlaczego tacy ludzie po prostu, na przykład, dlaczego my w Polsce szczególnie lubimy to kapłaństwo, tak? To pastorstwo, że ten pastor to musi, pamiętam, nasz pastor pierwszy, którego mieliśmy, Tomasz, to był taki człowiek, który bardzo dużo pościł, był taki blady zawsze, taki chudy, nie? I on zawsze tak z nami rozmawiał, wiesz, Pan Bóg to po prostu tak cię prowadzi, nie? I dla nas to było takie, to jest prawdziwy ideał takiego Bożego człowieka. Taki on tylko mówi, jest słowem Pana Boga, nie? A później się okazało, że w relacjach nie mogliśmy tam dopukać się do niego, tak? Ale tak myśleliśmy, że to tak musi być, bo to jest właśnie to, jak ci kapłani po prostu, wiesz, powinni się zachowywać. Tylko wiesz, że tutaj Pismo Święte już nas okrada z tego podsufitowości, tak? Bo mówi do nas, wszyscy jesteśmy królewskim kapłaństwem. Tak? Czyli wszyscy powinniśmy być królami i kapłanami. Czyli zmienia zupełnie ten kierunek, mówiąc, że wszyscy mamy się tak zachowywać. Zachowywać się jak królowie i kapłani, więc mi nie przeszkadzaj, nie gadaj. No, więc zobaczcie, czyli wszyscy mamy być jak kapłani i królowie i wszyscy mamy w ten sposób robić, tak? Czyli kim więc jesteśmy, popatrzcie, jest taki fragment, pamiętacie to, kimże więc jestem, że pamiętasz o mnie? Kimże więc jestem, że pamiętasz o mnie? Wiesz, ja ci powiem, mnie może wiele rzeczy... Ja jestem bardzo cięta na siebie samą. Kiedy po prostu coś robię nie tak, kiedy coś mi nie wychodzi. Po prostu Pan Bóg mnie latami uczył tego, że muszę się nauczyć sobie odpuszczać. I w wielu wypadkach uważam, że do tej pory po prostu sobie z tym nie radzę w różnych momentach. I tata uczy mnie tego, co ja mam zrobić, żeby po prostu zacząć sobie z tym radzić. I wiesz, ja wierzę, że generalnie ludzie się dzieją na takich, którzy, tak generalizując naprawdę bardzo mocno, którzy oskarżają ciągle innych, jacy to oni są źli, i takich, którzy oskarżają ciągle siebie. Oczywiście większość z nas jest taką mieszanką, tak? Ale dlaczego, co może nam pomóc w tym, żebyśmy naprawdę wiedzieli, co się dzieje? Co może nam pomóc w tym, żebyśmy wiedzieli, jak my mamy zafunkcjonować, tak? I zobaczcie, po pierwsze i najważniejsze, to musimy zobaczyć, że jesteśmy osobą, a nie ofiarą, tak? Czyli jesteśmy osobą, którą musimy poznać, tak? I wiesz, jest taki fajny fragment, abym poznał, jak będę poznany. Jak jestem poznany. Obym poznał, jak jestem poznany. Czyli ten fragment już dla mnie mówi bardzo ważną rzecz, że ja jestem przez kogoś poznany. I to bardzo dobrze jestem poznany. Dlatego będziemy mówić. Czyli tutaj jest taka modlitwa, obym ja w końcu poznał, jak jestem poznany. Obym odpoczął w tym moim poznaniu, tak? I wiesz, ja wierzę, że większość z nas po prostu, kiedy zrobi coś złego, to spodziewa się kary. Oczywiście wiem, że są tutaj tacy, którzy mają bardzo duże poznanie i się nie spodziewają tej kary, tak? Ale to nie do was, kochani, także ci, którzy macie to poznanie, to nie musicie teraz mówić tak, absolutnie tak, ale w każdym razie większość z nas jednak w różnych momentach naszego życia spodziewa się kary, nie? Kiedy coś zrobimy. Macie takie dziedziny w swoim życiu, że jednak ciągle widzicie, że tam się spodziewacie kary? Kto się przyzna? Kto się przyzna? Nie, doskonali nie, doskonali nawet nie słuchają kazania. Tak, czyli mamy takie dziedziny, gdzie widzimy, że coś nam nie wychodzi, że gdzieś to nam nie wychodzi. Dla wielu rodziców taką dziedziną jest właśnie wychowanie dzieci. Że tam jest bardzo fajnie, bo masz do czynienia z prawdziwym nastolatkiem, wiesz. My z Markiem mieliśmy taką ideę, że jak nasze dzieci będą nastolatkami, siedzi tu moje dziecko? Siedzi tam, widzę, tak. To my je wyślemy do Afryki. I po 20 roku życia wrócą, nie? Czyli ominiemy ten okres. Niestety jakoś nie dało się ich wysłać wtedy do Afryki, ale pomyśleliśmy, że ten okres takiego naszego niedogadania z dziećmi jakby ominiemy przez wysłanie ich na misję w takim szczytnym celu, tak? No. Ewentualnie my wyjedziemy na misję, co tak czynimy cały czas, a one zostaną, tak? A czyli jest taki moment w naszym życiu, kiedy nasze dzieci dochodzą do takiego momentu, że chcą się naprawdę od nas separować, bo to jest im potrzebne, chcą zerwać tą pępowinę i to jest dla nas ciężki okres, bo my w tym momencie naprawdę widzimy naszą niedoskonałość. Oczywiście przede wszystkim widzimy ich niedoskonałość, tak? Ale naszą zauważamy, tak powiedzmy, tak? Czyli to są rzeczy, które gdzieś nam wchodzą i gdzieś nam przeszkadzają. I teraz zobaczcie, co świadczy o tym, co pokazuje nam w świecie generalnie, kim my jesteśmy. Ja pamiętam, że przyjechałam kiedyś do mojej cioci, nie widziałam się z nią bardzo długo lat, wiesz, u mnie zawsze wszyscy mówili, że ja wyglądam, jestem podobna do taty i w ogóle ciocia mnie nie widziała przez 10 lat, spotkałyśmy się na ślubie mojego brata i ona mówi do mnie, Jezu, ty jesteś jak twoja mama. Ja mówię, jak moja mama? Ja mówię, ja nigdy nie wyglądałam jak moja mama. Ona mówi, toczka w toczkę, twoje zachowania, twoje gesty, wszystko przypomina twoją mamę. Więc my mamy w naszym życiu takie coś, że ludzie nas z kimś, jeżeli znają naszą rodzinę, to zawsze mówią nam, no puestery naszej na przykład, to zawsze wiedzą, z jakiej ona jest rodziny, nie?
Widać.
No, widać. Jak znacie jej rodzinę, to wiecie, że to widać, tak? Jak ktoś po prostu widzi ciebie i widzi twoje dzieci, to mówi, o rano, po prostu to one wyglądają jak ty. Wiesz, no moich dzieci też tak mówią, że wyglądają jak ja, chociaż nie powinny, nie? Mojemu synowi nawet wyszło ostatnio na teście dysortografia i on tak na mnie patrzy i mówi, mamo, ty miałaś dysortografię. Ja mówię, no, ja też mam. A on mówi, ale mnie nie urodziłaś, jak to możliwe? Ja mówię, nie wiem, synu, nie wchodźmy w szczegóły, tak? Także zobaczyłam, że nawet dysortografią można się nawet zarazić, bo jest się... Także uważajcie, czym zarażacie wasze dzieci, nie? Ale zobaczcie, czyli my poznajemy, jaką jesteśmy osobą przez to, że na przykład jesteśmy czyjąś córką, czyjś synem, tak? Albo mówią do ciebie na przykład, ojejku, przypominasz mi babcię, nie? I wiecie, wszystko byłoby dobrze, ale czasami mówią ci na przykład, przypominasz mi tatę. No i to już jest kanał, jeżeli wiesz, że z tatą miałeś złe relacje. Ja znowu powiem bardzo osobiście i powiem wam, że moja mama w chwilach takiej złości na mnie, czy takich konfliktów ze mną, mówiła mi, jesteś jak twój tata. Co wiecie, co dla mnie, przepraszam, ale nic dobrego nie znaczyło. I później w różnych momentach, tak, w różnych momentach, w których byłam, jeżeli tylko pomyślałam sobie, jejku, podnoszę głos jak tato, robię jak tato, to po prostu od razu mi po prostu paraliżowało mnie. I takie zimno mnie przyciskało, tak? Czyli my albo chcemy być jak nasi rodzice, ja zawsze chciałam być jak moja mama, wychować dzieci jak moja mama, bo ona była taka bardzo pro nas i taka fajna w tym wszystkim, tak? Później dopiero poodkrywałam jakieś jej wady, jednak stwierdziłam, że jednak wolę być sobą. W każdym razie, ale nigdy na pewno nie chciałam być jak tata, tak? I my w takim poszukiwaniu tego, kim jesteśmy, bardzo często gubimy się nie tylko dlatego, że chcemy być doskonali, ale dlatego, że nie chcemy być jak ktoś, tak? Czyli uciekamy od wszelkich podobieństw do tych, którzy są za nami. Czyli do podobieństw związanych z naszymi mamami, z naszymi tatami, z naszymi wujkami. A już pamiętam, kiedyś miałam przecudną kobietę w uzdrowieniu i ona mówi, powiedz mi, to już jest jakaś faza, że moja matka zawsze mnie porównuje do mojej ciotki, która była schizofreniczką. I zawsze w różnych momentach mówi, o, ty jesteś jak ciocia. I to jest takie, wiesz, ja od razu staję na baczność, bo ja wiem, o co jej chodzi, wiesz. I my czasami tak mamy, wiesz, że ktoś nas do kogoś porównuje, wiesz. Ja ostatnio się śmiałam, bo też ktoś do mnie przyszedł i mówi, że właśnie mama mówi do niej, już taka dorosła kobieta, i mówi, mama do mnie mówi, że ja jestem jak ojciec, a ojciec był alkoholikiem. Ja mówię, jak ja mam to zatrzymać? Ja mówię, powiedz jej, że jest jak Hitler. A ona mówi do mnie, co? Ja mówię, no musisz ją zatrzymać, tak? I my mamy takie, wiesz, momenty, że mówimy do kogoś, tak? Ja pamiętam, mój Marek na początku naszego małżeństwa, jak byliśmy młodym małżeństwem, zawsze mi mówił, jesteś jak twój brat, jak twój ojciec, jak mój ojciec i później jak taka ciocia, która była u nas w kościele i była mamą pastora, tak? Która nam dużo narozrabiała, więc ja po prostu myślałam, ja zgubię swoją tożsamość, jakby do tylu ludzi przyrównywana, tak? Ale my czasami mamy takie coś, że jakieś zachowanie człowieka, jakieś rzeczy, one nas z czymś nas łączą, tak? I to bardzo często powoduje, że my od razu robimy baczność albo od razu jesteśmy załamani. Czyli są pewne rzeczy, które pokazują jakby nam, jaką my osobą jesteśmy, ale one też powodują, że my w tym wszystkim się gubimy, tak? Czyli te rzeczy mogą świadczyć o tym, jaką osobą jesteśmy, tak? I teraz słuchajcie, co jeszcze? Poznanie naszej przeszłości, tak? Ono również kształtuje, jaką osobą jesteśmy, tak? czy historia naszej rodziny, wszystkie tutaj, wiesz, związane na przykład wojny, tak, nadużycia, straty ojców, prześladowania, to wszystko, co tutaj było, to też świadczy o tym, jaką my osobą jesteśmy, to ma wpływ na to. Wiesz, ja pracując z warszawiakami, z ludźmi przyjezdnymi, ja się dowiaduję mnóstwo ilości historii po prostu tego miasta. I słuchajcie, powiem wam jedno, to miasto jest przepełnione bólem. Ludźmi, którzy ginęli w czasie pierwszej wojny, znaczy przed wojną, to naprawdę to, co napisał w Bożych Igrzyskach Norman Davies, że to jest, tak, znaczy jak nazwał książkę o Polsce, że to jest God's Playground, po polsku to jest Boże Igrzyska, to jest naprawdę prawdą. To był taki naprawdę playground, czyli taki gród do zabaw dla innych państw, dla innych miejsc i to po prostu powoduje naprawdę wielki ból po prostu jakby w rodzinach, który jest wsadzony. Jak nie czytaliście ciekawego artykułu, który nazywa się PTSD u Polaków, to mówię wam, przeczytajcie, bo to jest po prostu bardzo fajna rzecz. I to jest już nawet stwierdzone naukowo, że takie rzeczy istnieją. Tak? Czyli to, co się działo w naszych rodzinach, to ma wpływ na to, jaką my osobą jesteśmy. To, czego doświadczyli nasi rodzice, to ma wpływ na to, jacy my jesteśmy. Jeżeli nasi rodzice po prostu doświadczyli bólu, to ten ból po prostu w jakiś sposób nam przekazują albo nieustannie nas od tego bólu chronią, tak? Czyli to ma bardzo duży wpływ. Nasza przeszłość naszego narodu ma bardzo duży wpływ na to, jacy jesteśmy. Wiesz, teraz jak byłyśmy w Afryce w listopadzie, to było niesamowite, bo wiesz, bo tam jest coś takiego, że zauważyliśmy takie bardzo dziwne rzeczy, że na przykład tam ojcowie nie wychowują swoich dzieci. Co więcej, jak na przykład jednemu z takich pastorów, który tam był, umarła żona, to on swoje dzieci oddał swojej siostrze na wychowanie i wziął sobie nową żonę. I tych dzieci w ogóle nie wziął. Wiesz, i my byliśmy w szoku, że jak to w ogóle jest możliwe, tak? Ale są pewne rzeczy, które gdzieś siedzą w takich podłożach w nas, tak? I po prostu, które kompletnie nie, jakby my w ogóle nie zauważamy, że one egzystują. Kiedyś miałam bardzo dawno temu taką panią, więc to mogę też powiedzieć, że ona była taką bardzo panią zajmującą się kulturą, na wysokim stanowisku, zajmowała się takimi rzeczami, wiesz, związanymi z teatrami, z innymi rzeczami. Słuchajcie, ona z pokoleń była Ukrainką. Jej tata tutaj jako małe dziecko przyjechał, tam rodzina też była mieszana i ona cały czas w czasie rozmów ze mną mówiła, jak ona ciężko ma się w Polsce. Jak ona w Polsce nie może się przystosować, jak jej jest ciężko, że Polacy są inni, że to inaczej wygląda, wiesz. Ale słuchajcie, ona tu, już mówię, jej tata tu przyjechał jako dziecko, więc ona tu już była trzecim pokoleniem, ale mieszkała tam, wiecie, na tych obrzeżach, tam bliżej Bieszczad, nie? Więc to takie było, jej było ciężko. Ona opowiadała o tym, jak tata przychodził, wiesz. I ja chciałam tak empatycznie z nią porozmawiać, tak, wiesz, tak. I mówię, że ja ją bardzo rozumiem, że inne kultury tu mają ciężko, no bo ja znam się, znaczy, bo ja tak słyszałam o tym szczególnie na przykładzie Żydów i ona do mnie mówi, Żydzi? Oni sobie na to zasłużyli. I ja po prostu nie wiedziałam, czy ja mam się teraz zacząć śmiać, czy zacząć płakać. Pomyślałam sobie, no Izunia, za bardzo wyszłaś przed szereg, tak, w tej swojej takiej idealizmie, tak, na tej zasadzie, ale pomyślałam sobie, w co ja weszłam. Pewną historię jej rodziny, tak, która mi pokazała, jaka przeszłość stoi za nią, tak, że to odrzucenie, które jest w niej, jest związane też z odrzuceniem, które jej rodzina robiła innej nacji, tak, więc tych rzeczy takich powiązanych tak naprawdę jest bardzo dużo w nas, czasami my musimy sięgnąć bardzo głęboko po prostu do tego, co się działo w naszym życiu, żeby zobaczyć, co naprawdę w niektórych miejscach nas więzi, albo co powoduje, że my nie potrafimy jakby do pewnych miejsc w naszym życiu wpuścić Pana Boga, tak? Czyli zajrzeć głębiej niż na dzisiaj widzimy, czyli zajrzeć w historię naszej rodziny, w historię, która gdzieś nam tutaj towarzyszy, tak? Czyli nasza historia, nasza przeszłość, przeszłość naszej rodziny ma na to wpływ. Środowisko, w którym żyjemy, tak? W którym wzrastaliśmy, tak? Nasza szkoła, nasi znajomi, oni mają na to wpływ, tak? I teraz zobaczcie, jeżeli popatrzymy na takie przykłady biblijne, tak? Dlaczego Jakub oszukał Ezawa?
Cwany był, chciał być dziedzictwo.
Brawo! Dzięki, Ania. Ania jest mamą, Ania się zna na tych tematach. Mama wpadła na ten pomysł, tak? Czyli to krętactwo nie było czymś takim, co on sam wymyślił, tylko mama była krętaczem. Mama stwierdziła i na dodatek jednego syna kochała bardziej niż drugiego. I mama go nauczyła takiego cheatowania, takiego, wiesz, oszukiwania. Słuchaj, zróbmy tak, nie? Więc my mamy w Piśmie Świętym, w Biblii, tak, wiele takich przykładów, kiedy jakby coś się dzieje, bo coś się dzieje. A dlaczego, słuchajcie, Saul wybierał ciągle ludzi i podobanie się ludziom zamiast podobaniu się Bogu? Mama mu nie kazała. podpowiadam. Co? No to jest napisane.
Bał się tego, co lud powie.
Tak, ale dlaczego? Jesteś się w stanie znaleźć to w jego pokoleniach? Saul był najmniejszym z pokoleń.
Najmniejszego plemienia.
Dokładnie. Najmniejszego pokolenia, z najmniejszego plemienia, z najmniejszej rodziny, tak? Czyli to on miał z tyłu głowy, tak? To kształtowało jego jako osoba. Osoba, on był z najmniejszego plemienia. Widzicie, mamy Adasia biblistę, super nam pomógł, tak? Matki, bibliści nam się przydają, tak? Czyli z najmniejszego pokolenia, z najmniejszego plemienia, z najmniejszej rodziny, tak? Ale słuchajcie, Pan Bóg mu zrobił kawał, bo on przy tym wszystkim był o półtorej głowy wyższy od wszystkich. Tak? Czyli tak teoretycznie to w ogóle nic nie wskazywało na to, że on mógł być człowiekiem, który czuł się małym człowiekiem, człowiekiem nic nieznaczącym, nic nie mającym, tak? Ale on się tak czuł. Dlatego w wielu wypadkach wybierał po prostu podobanie się ludziom, bo tak bardzo mu na tym zależało. Czyli to gdzieś było w jakimś jego zranieniu, w czymś, co doświadczał w swoim domu, tak? Słuchajcie, no wielki facet, on szuka swoich kóz, tak? On poszedł po kozy, tak? To kozy mu zginęły, dobrze pamiętam?
Osły.
No, zginął mu, tak? I on szukał tego osła, który mu zginął i dlatego doszedł do proroka, tak? Czyli to też, no wiesz, no jak on się osłami zajmuje, no to też świadczyło o pewnym jakby jego statusie społecznym, tak? Nie? I teraz zobaczcie, czyli to wpłynęło bardzo mocno na to, w jakim on miejscu był. A teraz zobaczcie, co jest... zobaczcie, jeżeli poczytacie sobie dokładnie Ismaela, tak? Ismaela, który był synem Abrahama. Jak myślicie, czy Ismael jako 13-latek, kiedy został odstawiony od swojego ojca, ojciec go odprawił z matką, nawet dając mu dużo pieniędzy, to bolało go to czy nie? Nie, no nie mogło go boleć, przecież to był Ismael. Nie, no jak przeczytacie, jak poczytacie sobie Pismo Święte, to zobaczycie, że on potem stał się bardzo zagorzałym człowiekiem, który miał w sobie dużo zgorzknienia i do końca zwalczał plemię swojego brata. Tak? Czyli z Ismaela powstały plemiona, tak? Które do dzisiaj zwalczają Izraela. Tak? Czyli zobaczcie, jak mocno pewne rzeczy mogą iść w naszych pokoleniach. Tak? I teraz, jeżeli patrzymy na to i dojdziemy do tego środowiska, to dlatego możecie zrozumieć, dlaczego na przykład ja kładę nacisk i mówię wam, hej, jak jesteście z kościoła i byliście zranieni, tak? W waszym kościele byliście zranieni, jak jesteście z jakiegoś miejsca, gdzie dostaliście po głowie, to oczyśćcie to. Czyli zróbcie z tym porządek, zaglądnijcie do tego, dlatego że inaczej to będzie po prostu jakby ta przeszłość będzie na was rzutować, na to, co się w waszym życiu dzieje, tak? Tak samo jak przeszłość waszego domu będzie rzutować na to, co się dzieje, tak? Czyli tu będą nam towarzyszyły emocje przeniesieniowe, tak? Czyli to są takie emocje, które przenosimy z przeszłości. Wszyscy psycholodzy mówią, że emocje czasu nie mają. Że jak nas coś kiedyś ugodziło, to gdzieś jest naznoszone. Są nawet badania, które pokazują, że jak kobieta na przykład dokonywała aborcji, to po prostu jej ciało czuje ból. Tak? I my nawet w terapiach, tak? Ja w uzdrowieniach wewnętrznych, my się tym zajmujemy, takim oczyszczeniem z Duchem Bożym po prostu tych wnętrzności, ale jeżeli ciało jest dotknięte przez śmierć, to ono tą śmierć nosi. I my musimy po prostu modlić się, żeby te emocje, żeby przyszło takie uwolnienie i oczyszczenie tego wszystkiego. Tu nie chcę w te procesy wchodzić, bo to jest nie nagadanie na dużą salę, ale te rzeczy mogą na nas mieć wpływ, tak? I mogą działać, na przykład oddziaływać w postaci bardzo dużego lęku, tak? Który powoduje, że my się boimy ciągle i nie wiemy, dlaczego się boimy. Pamiętam, no dobra, no nie uzdrowienie wewnętrzne, nie będziemy tu wchodzić. Okej, okay. Czyli te wszystkie rzeczy, one wpływają na to, że my możemy prawdę, którą powinniśmy mieć o świecie, my mamy tą prawdę zniekształconą, tak? Ona jest na pewnych przekłamaniach, które w naszych domach, w naszych środowiskach, w tych miejscach, w których żyliśmy, one funkcjonują, tak? Czyli na przykład Żydzi kradną i wszystko jest przed nich. Przez nich. Tak? No to w naszym kraju jest tak powszechnie, słuchajcie, to na pewno Żydzi. Jakiś polityk, to na pewno Żyd. Wiesz, to po prostu jest i czasami, słuchajcie, całkiem świetni ludzie rzucają takie teksty, jakby kompletnie poza, jakby wiesz, takie nie z gruszki, nie z pietruszki, tak? Tam w tej miejscowości, gdzie ja żyję, to jest już po lesie, wiesz, to tam taki tekst pod tytułem To wszystko Żydzi i geje, to jest po prostu tekst, którym na lewo i prawdę, to pewnie gej, to pewnie Żyd. Ja już po prostu czasami, wiesz, całkiem światły człowiek tak rzuca i ja po prostu sobie myślę, gdzie ja jestem? Normalnie wylądowałam w Meksyku. Wiesz, ale my mamy takie pewne rzeczy. Co mam do Meksyku? No Meksyk z takim czymś się kojarzy. Albo się mówi, to jest Meksyk. Proszę was, jak będę musiała jechać z pogarem do Meksyku, to nie wytrzymam. Okej, okay. Żydzi. Tam w Meksyku wszyscy mordują. I sprzedają narkotyki. Dobra. Kobiety, tak? Kobiety tylko do garów i do dzieci. Wiecie, wiele razy my się wychowujemy w takim domu i słyszymy, kobiety to tylko do garów. Ach, kobieta, co ona umie powiedzieć, wiesz? I później siedzisz z takimi ludźmi, mają obok siebie po prostu światłe kobiety, a oni po prostu mają w głowie, tato tylko do garów się nadaje. Wiesz, i na dodatek jeszcze gdzieś to potrafią wysadzić z siebie, wiesz. Ja pamiętam, że rozmawiałam z taką bardzo znaczącą postacią polityczną. Akurat zderzyłyśmy się w takim jej trudnym okresie życia. I bardzo dużej. I ona opowiadała mi o pewnej bardzo znacznej innej postaci społecznej. Ona mówi, wiesz, ona mi zawsze mówi, że to, gdzie ja doszłam do mojego życia, jest związane z tym, jaki był mój ojciec. To jest taka naprawdę znana postać, pani profesor, bardzo zawiadująca dużymi tymi. I ona mówi, no, ta moja koleżanka mówi do mnie, ja ci opowiem tą historię, bo ona jest niezwykła. Mówi, ona miała tatę, który był niższy od mamy o głowę, taki mały, łysy, mama była taka większa. I on mówi, zawsze on jak prowadzał te swoje żonę i córkę przez Pragę, to wszystkim mówił, proszę ustąpić, moje dziewczyny idą. Nie? I mówi, że on był taki bardzo szarmancki, bardzo taki dający im taki, wiesz, że żony są damami, tak? I że one coś znaczą. I jak ona dorastała, to mówi ten tata i zawsze mówił, córciu, po prostu jak będziesz się ścigać w jakiejkolwiek dziedzinie z facetami, to pamiętaj, że jesteś od nich lepsza. W ogóle nie dopuszczaj do swojej głowy to, że możesz być od nich słabsza, nie? I ona mówi, wiesz co, to spowodowało, czyli wiesz, ponieważ 50% kobiecości bierze się z kobiety, 50% z mężczyzny, to ona to spowodowało, że ja miałam bardzo duże poczucie wartości. Więc wy, którzy macie córy, jesteście mężczyznami, to wy im dajecie te 50%. Jeżeli im nie dacie tego poczucia wartości, to one będą później bardzo mocno się zmagać w swoim życiu i nie będą potrafiły być pełną osobą, bo nie stał za nim tata, który mówił, jesteś coś warta. One oczywiście dostaną tego taty z nieba, tak? Dostaną jego DNA, bo do tego zaraz dojdziemy, tak? Ale jeżeli masz córkę, to musisz zadbać o to, żeby ona się czuła piękna, żeby ona czuła się kochana, żeby ona się czuła, że ona potrafi coś zrobić, żeby ona czuła się, że jest warta. Warta tego, bo inaczej ona będzie startowała z jak to się mówi, z piwnicy. A tak może wystartować po prostu nawet z pierwszego lub drugiego piętra, bo jej tata w nią wierzył. Bo jej tata wierzył, że się jej uda. Wiesz, mój tata był bardzo ostrym człowiekiem wojskowym, trenerem. Ja zawsze w pewnym momencie pamiętam, jako nastolatka powiedziałam, że on jest bardziej moim trenerem niż moim ojcem. Ale słuchajcie, on we mnie wierzył. Ja byłam zawsze najlepsza z tych facetów. Ja byłam zawsze najlepsza z tych facetów, którzy strzelali. Bo ja byłam mistrzem Polski, a nie oni. Wiesz, zawsze na zawodach miałam najlepsze punkty. A mój tata mi zawsze mówił, córciu, ty jesteś najlepsza. Ty nawet się nie musisz z nimi ścigać. Wiesz, i to było coś, co on mi powtarzał. I to spowodowało, że ja naprawdę wzrosłam. Później miałam takich nauczycieli, chociaż chodziłam do męskiej szkoły. I cały czas byłam 5 lat w jednej męskiej szkole, później 5 lat w drugiej męskiej szkole. Ale zawsze miałam mężczyzn, którzy we mnie wierzyli, którzy mówili, tobie się to uda, to będzie dobre, tak? I wiesz, to jest dla nas, dla dziewczyn, to jest bardzo ważne po prostu, że my po prostu jesteśmy w tym miejscu, kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy ufają, że nam się uda. Oczywiście opozyt, tak? Identycznie to samo, chociaż 100% męskości bierze się z mężczyzny. To jeżeli on ma mamę, która mówi, synu, uda ci się, synu, po prostu to jest okej, okay, potrafisz to zrobić, jesteś fajny, to ten człowiek zaczyna w siebie wierzyć. Ale jak to jest mama, która mówi, co ty potrafisz zrobić, ty nic nie potrafisz zrobić, jesteś tylko leniem, tak? Czyli kultura go poniża w momencie, jak on potrzebuje wsparcia, tak? To też jest coś, co wpływa na to bycie jego osobą, to jak on funkcjonuje, jaki on jest, tak? Czyli to jest ta przeszłość, która gdzieś kształtuje to, jakimi osobami jesteście. Sobie tylko hasłami napisałam. Jeżeli mamy rodziców, którzy po prostu traktują nas w niewłaściwy sposób, to później żyjemy w takim przekonaniu i ciągle nam się wydaje, że szef chce nas wykorzystać, że pastor chce nas wykorzystać w kościele i tamten był zły i ten jest zły. Tak? I nie widzimy w ogóle, że to jest stara historia, która teraz się powtórzyła, tylko teraz ja powiedziałam, teraz to już nie będzie tak. Nie? Czyli to ma wpływ na to, jaką osobą my jesteśmy. I w końcu my dziewczyny, tak, które po prostu z różnych doświadczeń związanych z domem, z doświadczeń, które mamy, którzy myślimy, facetom nie można zaufać. Faceci zawsze zawodzą. Przyjaźni się z dziewczynami, ale nie wierz facetom. I to jest coś, co my na przykład słyszymy, albo to, co bardzo dużo dziewczyn słyszało latami w swoich domach, tak. Skąd wiem, bo mam je na terapiach, tak. I mówią na przykład, że facet to chce tylko seksu. Albo faceci to są tylko zboczeńcy. Nie? I my w takim czymś, wiesz, jesteśmy w kościele, nie powinnam tak mówić, Zbyszku, to pomódl się o mnie. Nie, ale słuchajcie, to jest coś, co my słyszymy, rozumiecie? To jest coś, co my słyszymy i my później zastanawiamy się, czemu mamy problemy w tych małżeństwach. Albo czemu mamy w ogóle problemy z relacją, tak? Z tym, żeby znaleźć mężczyznę mojego życia, tak? Ale jak my z tyłu głowy mamy takie myślenie, to naprawdę nam ciężko będzie znaleźć faceta. Ale jak my jako mężczyźni mamy z tyłu głowy takie, że wszystkie dziewczyny to są do niczego, wszystkie dziewczyny to tylko po prostu tylko chcą cię wykorzystać, chcą od ciebie kasy i po prostu wiesz, i musisz biegać jak na smyczy piesek. Wiesz, my jesteśmy w takich rzeczach wychowani. I później się zastanawiamy, dlaczego w naszym życiu mamy takie niepowodzenie, dlaczego w naszym życiu tak to wygląda, tak? Czyli to środowisko ma wpływ, uczy nas lub pokazuje, dokonuje pewnych przekłamań, my to wręcz mówimy, dotyczących prawdy i zmienia w ogóle nasze funkcjonowanie. Czyli nasze środowisko może nam przynosić przekleństwo lub błogosławieństwo do bycia osobą, tak? Czyli możemy przez to, jak się wychowaliśmy, mieć trudności w istnieniu jako osoba, lub możemy mieć jakieś błogosławieństwa. Ale prawda jest taka, że zawsze mamy i błogosławieństwa, i przekleństwa. Tylko jeżeli nie zrobimy porządku z przekleństwami, nigdy nie wejdziemy w błogosławieństwa. Tak? Ja zawsze miałam trudną relację z ojcem, pomimo tego, że on mnie tak zachęcał, zawsze mi dawał bardzo dużą poprzeczkę i musiałam bardzo mocno to przerobić w swoim życiu. Już po 15 latach służby, bo zobaczyłam, że to jest coś, co spowodowało, że ja nie mogłam pójść dalej. Moja relacja z nim, tak? Bo w takiej relacji z nim ja kiedyś powzięłam taką decyzję, że mnie nikt nigdy nie broni. Nikt za mną nie staje, ja muszę obronić się sama. I weszłam w takie miejsce, że nikt mnie nie będzie bronił, ja muszę obronić się sama. Co spowodowało bardzo dużą walkę o to, żeby ludzie mnie nie odrzucali, żeby byli ze mną i oni to totalnie inaczej czytali niż ja. I to wynikało z jakiejś mojej relacji z ojcem, kiedy ja chciałam, pamiętam, ćwiczyć wtedy kyokushinkę. On mówił, że to są mięśnie dynamiczne, że ja muszę mieć statyczne wyćwiczone, że jemu to nie pasuje. I ja zaczęłam z nim dyskutować, bo ja wtedy miałam bardzo dużą depresję. On mnie zostawił, wiesz, taki chłopak, z którym byłam 3 lata, więc ja się załamałam kompletnie. A on krzyczał na mnie przez 2 godziny. Ja mu próbowałam się przebić do niego i mu powiedzieć, że ja myślałam, że jak ja opanuję, to było, wiesz, że jak opanuję swoje ciało, to opanuję emocje i nie będę ciągle płakać po nocach, ciągle się rozwalać. I miałam taką swoją, wiesz, młodzieżową koncepcję. A on jakby na siłę przebijał swoje. Ja pamiętam, Pan Bóg mi to pokazał po prostu chyba 5 lat temu. Ja siedziałam, pokazał mi, jak ja siedzę na parapecie, jak ja widzę, że on nie rozumie, a ja mogę umrzeć, jeżeli tego nie będę robić. I jak mówię, o nie, ja i tak to zrobię, ja teraz będę siebie sama bronić, bo nikt mnie nie może obronić. I to mi tata pokazał, kiedy ja szukałam tego miejsca, dlaczego ja tutaj ciebie nie potrafię spuścić, dlaczego ja nie potrafię zaufać, że ty za mnie to zrobisz. I Bóg mi pokazał, to jest to miejsce. To jest to miejsce, przez które nie potrafisz pójść dalej. Więc jeżeli my rozumiemy, że te miejsca, nasza przeszłość może nas więzić, tak? Ale mój ojciec jednocześnie był bardzo odważnym człowiekiem, który robił bardzo dużo rzeczy. I ja to dziedzictwo w swoim życiu miałam, ale nie mogłam w niego nigdy wejść, bo trzymało mnie przekleństwo, tak? Że jestem jak mój ojciec. Dlaczego ja mam być jak mój ojciec? Czyli jeżeli zlikwidujemy przekleństwo, to weźmiemy również błogosławieństwo, które idzie z rodziną, tak? Bo w każdym rodzinie jest i błogosławieństwo, i przekleństwo. Najczęściej niestety wpada to przekleństwo, tak? Ale za tym chodzi błogosławieństwo. Ja znam wiele osób, które przez to, że pewne rzeczy zostały w jego życiu pozałatwiane, że zaczął funkcjonować w właściwy sposób, błogosławieństwo zaczęło przychodzić do jego rodziny. Więc jeżeli my tkwimy w takich miejscach, jestem zraniony, jestem po prostu, doświadczyłem ciężkich rzeczy, całe życie miałem pod górkę, całe życie było mi ciężko, tak? Jestem z patologicznej rodziny, jestem z rodziny dysfunkcyjnej, albo po prostu rodzice mnie nie zauważali, bo miałam chorego brata, rodzice byli despotami, no z tysiące tych historii, tak? To kwestia jest taka, że to jest przeszłość, która kształtuje nas jako osobę. I to jest przeszłość, która powoduje, że my w pełni osobą nie jesteśmy. I teraz zobaczcie, idziemy dalej, tak? Czyli ta przeszłość powoduje w naszym życiu różnego rodzaju zranienia i różnego rodzaju przekłamania dotyczące życia, które na przykład powodują, że inni nie powinni mówić, co naprawdę czują i myślą. Albo dla odmiany wszyscy powinni mówić, co czują i myślą. I dlatego ty nieustannie mówisz ludziom między oczy, co o nich myślisz i dziwisz się, że oni nie chcą z tobą gadać. Rozumiecie? Czyli to jest ta prawda. Czy powiedzenie komuś prawdy po prostu uwalnia go, czy go nie uwalnia? Jak myślicie?
Uwalnia.
Ale to dam coś więcej. Czy powiedzenie jemu twojej prawdy uwalnia go, czy nie? No właśnie. Ja pamiętam, że przyszła kiedyś do mnie taka koleżanka, to było wiele lat temu, i mówi do mnie, mówiłam wam, mieliśmy sobie powiedzieć dobre rzeczy na takich psychoterapiach. Ja wtedy jeszcze ważyłam więcej niż teraz. Teraz też jeszcze będę mniej ważyć, ale wtedy ważyłam więcej. i tak wiesz, miałam różne problemy i tak dalej, i tak mieliśmy taką całą grupę, wiesz, ludzi na psychoterapii 24 i ona do mnie przyszła. Teraz uważajcie, bo to jest tajne, ja to mówię tylko na sesjach uzdrowienia wewnętrznego, ale wam powiem, bo wam ufam, tak? Ufam wam. No, ale w każdym bądź razie coś powieka mi leciała. W każdym bądź razie, słuchajcie, ona przychodzi, tak siedzi, 24 osoby siedzą i ona tak, ona sobie wybrała, ta kobieta, mnie, żeby mi powiedzieć komplement, żeby powiedzieć mi coś dobrego. Ja już się zaczęłam bać, jak ona tylko otworzyła buzię, ale po prostu, i ona mówi do mnie tak, wiesz, jak na taką otyłą osobę naprawdę potrafisz pięknie się ubrać. I wiesz, ja tak nabrałam powietrza jak, wiesz, ryba i tak pomyślałam sobie, wewnętrznie chciało mi się tak śmiać, bo to była dziewczyna, która ubierała się jak pani 80-letnia, uwielbiała koty, ale zawsze nam wszystkim mówiła, że ona ma bardzo taki duży gust i jest taką bardzo osobą gustowną, nie? Myśmy w tej swojej łaskawości nigdy jej nie mówili, że myślimy inaczej, ale to był taki moment, że ja się zawahałam. Czy powiedzieć jej prawdę? Prawda za prawdę! Więc przełknęłam tą prawdę i powiedziałam dziękuję. I postanowiłam jednak powiedzieć komplement. Tak, postanowiłam powiedzieć innej koleżance coś naprawdę miłego, czyli znaleźć te białe zęby. Znaczy, to chyba u niej szukałam tych białych zębów, bo zdaje się musiałam odpowiedzieć, czyli powiedzieć jej białe zęby. I wiesz, ja myślę, że pewne rzeczy, które my mówimy, one nie wynikają, one powinny wyglądać nie z tego, wynikać nie z po prostu jakiegoś, wiesz, nie wiem, autorytetu, czy jakby nie wiem czego, ale z szacunku, bo ktoś jest starszy, ktoś jest młodszy, z lubości, z tego, że inni słuchają, tak, rozumiecie? I oczywiście nam się może wydarzyć coś palne, czego nie chcemy, tak, ale my musimy rozumieć, że prawda, która wyzwala, to jest prawda, o której Bóg mówi, że ona wyzwala. Nie ta prawda, którą my uważamy, bo ona może być naprawdę w całym systemie przekłamań, może nie być żadną prawdą, tak? I to widać na przykład na fejsie, jak ludzie zaczynają różne rzeczy pisać, tak? Tak, że innym, że tak powiem, głowy obrywa, nie? I ja po prostu, ja pamiętam, że tak dochodzę do któregoś, już wiesz, tam zaczynałem ze sobą tam się posta i zaczynałem się, ja wiem, że ci, którzy są politykami, to lubią te rzeczy, być może, tak? Ale ja tak dochodzę do 6. komentarza i myślę sobie, chyba wystarczy, tak? Rozumiecie? Ale my mamy takie coś, że są te różne momenty, w których my bardzo chcemy tą prawdą emanować, bo nam się wydaje, że to jest najlepsze. A dla ludzi, którzy są troszeczkę bardziej wolni od nas być może, albo mają po prostu inne mechanizmy, to jest jak po prostu, wiesz, dostać w twarz, nie? Więc to są pewne rzeczy, których my naprawdę musimy się uczyć, jeżeli mamy funkcjonować w różnorodności, w jedności, a jednocześnie dawać sobie prawo do bycia osobą. Bo jeżeli ja daję sobie prawo do bycia osobą, a jednocześnie komuś innemu to prawo zabieram przez to, że ja mam być osobą, czyli ja mogę wyrazić wszystko, a komuś nie pozwalam, to coś nie pasuje w tym byciu osobą. Tak? Okej, okay. Dobra. Czyli teraz tak. I teraz tak. Czyli w jaki sposób tak naprawdę... sposób nawiązywania więzi sobie darujemy. Czyli z czego wynika nasze prawdziwe poznanie? Jak zacząć ten proces wyodrębniania siebie jako osoby, czyli tworzenia siebie jako osoby? Tak? Jest powiedziane, że w domu powinny być zaspokojone potrzeby, 4 bardzo ważne potrzeby człowieka. Jeżeli one są w domu zaspokojone we właściwy sposób, to ten człowiek funkcjonuje jako osoba. Umie funkcjonować jako osoba. Uwaga, teraz będę strzelać. Potrzeba miłości bezwarunkowej, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba akceptacji i potrzeba celu. To są 4 potrzeby, które Pan Bóg zaplanował tak, żeby one były w domu zaspokojone. Czyli nasze dzieci muszą czuć się kochane, ale jeżeli my nie dajemy im takiego rodzaju miłości, jakiej one potrzebują, to one nie będą czuły się kochane. Jeżeli ty dajesz im prezenty, a one dla nich miłością jest relacja, to one ciągle się czują niekochane i nie wiedzą dlaczego. Ja miałam takiego ojca, który mi mnóstwo prezentów kupował. To były takie, wiesz, w czasie komunizmu, pamiętam, czy socjalizmu raczej, bo to komunistą, ale pamiętam, że jeździliśmy na zawody i widziałam, znacie jeszcze taką markę, nazywa się Moda Polska. Jakaś taka była najlepsza marka, tam zawsze wszystko było. I w tej modzie polskiej była taka spódnica. Uwaga teraz dla was chłopaki, żebyście się nauczyli. Taka spódnica, taka szeroka. Skoła? Taka po prostu skoła cała, tak, taka niebieska. I jak zawsze przyjeżdżaliśmy tamtędy, kloszowa taka, tak, widzisz, dziewczyna. I pamiętam, że ja tam jeździłam tamtędy, jak jeździliśmy na zawody, wiesz, w tej mojej kurtce, w takich spodniach, wiesz, ubrudzonych do szczelania. Po prostu w tym wszystkim zawsze jak jechałam, to tak wzdychałam. Wiesz, ale moje kieszonkowe to było 20 zł, wiesz, za każde takie zawody, co było dużo. A ta spódnica kosztowała 3 stówy, wiesz. I wyobraź sobie, że po 6 zawodach, które wygrałam, ta spódnica przyjechała ze mną do domu. Mój tata mi ją kupił, tak? I wiesz, i on mi kupował bardzo dużo rzeczy, ale główny kryzys, który mieliśmy, kiedy ja byłam nastolatką, to było tak, że ojciec zrobił bardzo dużą awanturę w domu, krzyczał na mnie przez kilka godzin, to było trudne. Ja później miałam próbę samobójczą. I pamiętam, jak na szczęście nieudaną, wypłukali mi żołądek i wszystko i tak dalej, ale w każdym bądź razie moja mama siedziała nade mną i mówi mi, jak po prostu mogłaś to zrobić? Przecież twój tata tak bardzo cię kocha. A ja miałam to, że on 4 godziny mówił, że to jest koniec. Ja miałam bardzo słabe oceny. Wtedy przeszłam ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. Wylądowałam na dwójkach, jedynkach. Ja próbowałam mu powiedzieć, że ci nauczyciele są tacy dziwni. Wiesz, ja chodziłam do technikum leśnego, tam wszystkich takich komunistów, którzy podpadli, to do tego technikum zsyłali. Więc ja się już później nauczyłam, że jak wysprzątasz kantorek pani z historii, to ona ci postawi 4, nie 2. Tak? A jak będziesz jej mówiła, że ma ładne loki, to dostaniesz nawet 5. Tak? I już opanowałam po pół roku tych wszystkich nauczycieli, tak? Ale na początku wylądowałam z takimi ocenami. Więc ten mój ojciec krzyczał do mnie i powiedział, że mnie prawdopodobnie po tym półroczu wywalą, bo ja mam same 2, tak? I wtedy co ja zrobię? Będę chodziła do zawodówki, moje życie jest skończone. Wiesz, i przy ojcu, który ja zawsze byłam dla niego, wiesz, cudna córeczka, wygrywa świetnie, zawsze z nim jeździłam, tylko on nie chodził na wywiadówki, a mama zawsze mnie broniła. Więc to była pierwsza wywiadówka, na którą poszedłam i po prostu 4 godziny takiego wrzasku, więc ja nie wytrzymałam, stwierdziłam, no dobra, no to nie ma dla mnie szans, moje życie się skończyło, wszystko się skończyło i po prostu najadłam się wszystkich tabletek, które były w domu, nie? No więc to było straszne i pamiętam, ta moja mama siedziała, mama w nocy wstała, bo coś ją tknęło, znalazła mnie i mówi do mnie, co ty zrobiłaś? Przecież twój tata tak cię kocha. I ja wtedy pierwsza raz powiedziałam, mamo, ale on mnie nie kocha wcale. On bardzo dużo krzyczy, on bardzo dużo wrzeszczy, on mnie szarpie, a moja mama do mnie powiedziała, wiesz co, ale on ci tyle rzeczy kupuje, zawsze jak przyjeżdża wiesz, z zagranicy, z różnych krajów, czy tam, to zawsze tobie kupuje prezent, nie nigdzie, nie nigdy. I wiesz, ja tak, wiesz, ja te słowa, ja teraz jako dorosła, ja rozumiem, że to był jego język miłości, że on naprawdę mnie kochał, tak? Że on naprawdę jakby jemu zależało na mnie, ale wtedy ja się czułam niekochana. I to doprowadziło do takiej rzeczy, więc ta potrzeba miłości, ona wtedy jest właściwie zaspokojona w naszych domach, jak ci rodzice wiedzą, jakimi osobami my jesteśmy, czego my w życiu potrzebujemy, jak oni wiedzą, jakiego rodzaju miłości my potrzebujemy, potrzeba bezpieczeństwa, tak? I teraz, jeżeli te potrzeby, potrzeba celu i akceptacji, jestem akceptowana i widzisz, to jest to, co daje nam Bóg. My ostatnio na takich superwizjach terapeutycznych, ostre to słowo dzisiaj mówię, nie? Takie ciężkie, trudne, takie mięso. Łapiecie, tak? Nie jest wam, bo tak dzisiaj mielone. Nie jadam mięsa, więc nie wiem, ale w każdym razie, słuchajcie, siedzimy i tak zaczęliśmy mówić o tym, jaka jest osoba, czym jest osoba. Mam taki fajny, takich fajnych 30 punktów, które my jako terapeuci chrześcijańscy omawialiśmy, kim jest osoba, nie jak powinna wyglądać osoba. I słuchajcie, pierwszy punkt to jest osoba, jest wartościową, osoba jest wartościowa bez względu na to, co ona w życiu robi, tak? Czyli ona nie jest wartościowa za atrybuty, tak? Że ma pieniądze, że teraz, wiesz, ma takie wykształcenie, robi to, tylko osoba jest wartościowa, bo jest cenna jako osoba, tak? I zobaczcie, co do nas mówi Bóg. My jesteśmy dla Niego cenni jako osoby bez względu na to, co dla Niego robimy. Ja pamiętam, jak byłam w szkole biblijnej, to pojechaliśmy wtedy na takie Toronto Blessing, a szkoła była taka pełna wiary, wiesz, taka ostra i po prostu tam na tym Toronto Blessing przyszedł do mnie taki młody człowiek, tak zaczął mną kiwać i mówi do mnie, jesteś cenna dla Boga bez względu na to, jesteś cenna dla Boga bez względu na to, co dla Niego robisz. I tak jesteś cenna. I słuchajcie, ja pamiętam, że jak on to powiedział, to ja tak pomyślałam sobie, ale proroctwo. Jesteś cenna bez względu na to, co robisz. Ale tak jakoś ta moja, wiesz, odrobina rozsądku powiedziała mi, a zapamiętaj sobie to słowo. Nie? Czyli nie musisz nic zrobić dla Boga, jesteś dla Niego cenna. I słuchajcie, jak urodziłam, jak adoptowałam dzieci, jak po prostu siedziałam z nimi w domu i nie mogłam nic zrobić, tylko zajmowałam się z nimi, to czułam się taka bezcenna. Czułam się taka, nic nie mogę robić, muszę siedzieć w tym domu, umieram. Po prostu co teraz będzie, nie? I myślę sobie, ten Pan Bóg mnie chyba nie chce, bo ja przecież po prostu nic nie robię istotnego, tylko pielucha, butelka, pielucha, pranie. Pielucha, butelka, butelka, pranie. Kupa, kupa, wiesz, i tak nieustannie, tak? I w pewnym momencie może przeczytam jakiś artykuł, ale muszę cicho, bo może się Oliwka obudzi, nie? I pamiętam taki moment, jak pojechaliśmy, bo jeździliśmy dużo, więc pojechaliśmy na spotkanie pastorów do Jeleniej Góry, do Szklarskiej Poręby. Ja z tymi dziećmi wzięliśmy nianię, żebym ja mogła coś wziąć. I tak wysiadamy, jest godzina druga w nocy i ja myślę sobie, wyśpię się. Bo jest druga w nocy, to ona dopiero zasnęła. I bo jak się obudzi, to ja już nie będę spała do 6 rano i później nic nie będę miała z tych wykładów. Wiesz, i tak wychodzimy po cichutku z tym bujaczkiem, tak żeby wyjść. I ja łapię za torbę, w której była taka zabawka, świnko-krówka. I jak złapałam za tą torbę, to z tego worka rozległo się ta 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 da ta da da i ja i ja o. I moje dziecko miało już takie oczy w środku nocy, tak? Więc to są te miejsca mamy, w których mama myśli sobie, kim ja jestem, że ty, Panie, mnie kochasz, tak? Ale mnie wtedy przypomniało się to słowo, w którym ktoś mi powiedział, słuchaj, jesteś cenna jako osoba, bez względu na to, co się z tobą dzieje. I to słowo mnie uratowało. Więc osoba jest cenna, bo jest osobą, bo Bóg ją dał tutaj na świat i ona jest cenna bez względu na to, co ona robi. Nawet jak ona nic nie robi w tym momencie dla Boga, to ona jest cenna. Ona jest dla Niego cenna. On zapłacił za to cenę, tak? I teraz widzisz, jeżeli te potrzeby są zaspokojane w naszym domu, to my mamy szansę nauczyć się wyrażać, co my myślimy, co my czujemy, co my chcemy, co pragniemy i co my możemy, tak? Czyli jeżeli te potrzeby są zaspokojone, to my uczymy się, że możemy mówić, co myślę, co czuję, co chcę, czego pragnę i co mogę zrobić, tak? I zobaczcie, jeżeli ja nie czuję się kochana, to ja nie będę mówić, co czuję. Ja nie powiem mojemu ojcu, że ja nie czuję się kochana, no bo podpadnę, bo on będzie krzyczał, tak? Ale osoba ma prawo do mówienia, co czuje, co myśli, co chce, tak? I zobaczcie, bardzo często spotykasz taką osobę, która na przykład, nie wiem, czy spotyka się takie osoby, ja spotykam, na przykład tutaj często spotykam, że ona mi, ta jakaś osoba przychodzi do mnie, ale dzisiaj ich nie ma. Także przychodzi do mnie i mówi na przykład, dzisiaj ci powiem, co ja naprawdę myślę. To wiesz, ja już się zaczynam bać. Bo jak ona tyle czasu nie mówiła, co myśli, to ja wiem, że ona mnie zaleje po prostu niezłym szambem. Tak? Rozumiecie? Czyli jak ja, albo ja mówię, ja muszę w końcu zacząć mówić, co czuję, bo ja tyle razy, jak to się mówi, nie pozwalałam sobie, nie dawałam sobie prawa do, żeby czuć. A ja, ty wiesz, jesteś terapeutą i wiesz, że my musimy mieć prawo, żeby czuć. Wiesz, no i ja chcę jej dać to prawo, bo ona ma prawo powiedzieć, co czuję, ale z drugiej strony zaczęłam debagować, a może to są pierwotne emocje i powinnaś je przetworzyć, jednak nie mówić mi tego, co czujesz, tylko po prostu zachować to dla siebie. To jest inna kwestia, tak? Czyli to są rzeczy, które są twoimi. Już mówię skomplikowanie, dobra. Skracając, czyli mam prawo mówić, co myślę, co czuję, ale muszę też uczyć się, że ta druga osoba też jest osobą i ja nie mogę mówić tylko dlatego, że mam to prawo. Ja mogę wiedzieć, że mam to prawo i z niego skorzystać i powiedzieć sobie, co ja czuję i myślę. Tak jak ja z tego prawa skorzystałam przy tej koleżance, która mi powiedziała, że umie się bardzo ładnie ubierać. Tak? I ja powiedziałam sobie, co ja na temat myślę tego, co ja na temat tego czuję, ale nie wyraziłam tego na zewnątrz, bo stwierdziłam, po co zranienie ma powodować następne zranienie. Tak? Czyli rozumiesz, jeżeli my będziemy obcować z tym, ja mam prawo, żeby mówić, co czuję, co myślę, tak, to będzie bardzo ciężko. Więc nauczyć się samemu wyrażać, co czuję, co myślę, co chcę, to jest trudne. Ci z was, którzy są bardziej introwertyczni, zgadzacie się ze mną, tak? Że to jest trudne, żeby to wyrażać. Ale nauczyć się innemu dać prawo do tego, żeby mówił, co myśli, co czuje, co chce, czego pragnie, to jest jeszcze trudniejsze. Bo musisz to wytrzymać, tak? Że to może być coś, czyli jeżeli ty mówisz coś do kogoś, nawet w taki naprawdę bardzo fajny sposób i dobry, a on zareaguje źle, albo zareaguje gwałtownie, to jest twoja wina, czy nie twoja wina?
Moja wina z tobą
nie moja. Co? Nie moja. Nie twoja wina. To on zdecydował, co mówi, co pragnie, co czuje, co chce, tak? Ale jeżeli go sprowokowałaś, bo byłaś nieprzyjemna, chamska i tak dalej, to w jakimś procencie jest to twoja wina. Ale w jakimś nie, ponieważ on też mógł się zatrzymać i pewnych rzeczy nie zrobić. Tak? Dobra. Czyli... Podsumowując to wszystko, prawdziwa przemiana zaczyna się w naszym życiu od tego momentu, kiedy my rodzimy się na nowo. Dlaczego? Bo wtedy dostajemy nowego ducha, który ma moc sprawczą, by wszystko w naszym życiu zmienić. By to, co wyglądało jak ruina, zostało kompletnie inne, tak? My mówimy w psychoterapii, że to nie choroba ma człowieka, to nie problemy mają człowieka, ale człowiek ma chorobę i człowiek ma problemy. Co to oznacza? Że każdy człowiek przez chorobę i przez problemy przejdzie inaczej, tak? Że każdy człowiek w obliczu okoliczności zachowa się inaczej. A co jest jego siłą w tym? Jego siłą jest Jezus Chrystus, który jest w nim. Czyli to, że my rodzimy się na nowo, daje nam możliwość nowej natury w nas, czyli nowego ducha w nas, który kompletnie zmienia całą rzeczywistość, tak? I w Ezechiela 11:19 czytamy: dam im inne serce, włożę w ich wnętrze nowego ducha, usunę z nich serca kamienne, a dam im serca wrażliwe, tak? Czyli bez względu na to, co ja przeszedłem w życiu, to ja, dostając nowego ducha, albo tak jak niektórzy mówią teologowie, żywego ducha do mojego wnętrza, dostaję taką siłę miłości do siebie, która powoduje, że ja jestem w stanie się odseparować od tego, że na przykład byłem przez całe moje życie ofiarą. Albo odseparować się od tego, że jako osoba nie funkcjonowałem dobrze, tak? Czyli osoba wyraża to, co myśli, to co czuje, co chce, co pragnie. Ofiara nie. Ofiara nie ma do tego prawa. I dlatego Bóg, kiedy nas stwarza, to stwarza nas osobą. I On chce, żebyśmy mogli wyrażać, co myślimy, co czujemy, co chcemy, czego pragniemy, tak? I teraz, jeżeli my mamy nowego ducha, wiecie, kiedy łatwo jest nam się wyseparować od, na przykład, mamy rodzinę, która nas gnębi. I zakochamy się. Co się dzieje? Olewamy tą rodzinę, tak? Po prostu wychodzimy z tej rodziny, tak? Czyli zakochanie jest wyrwaniem nas z miejsca, w którym siedzieliśmy. Też autorytet, który dostajemy, jest silny. Na przykład jakiś profesor albo jakaś pani mówi: słuchaj, to jest zła rodzina, nie powinieneś w tym być, takie rzeczy są niewłaściwe, takie wzorce są niewłaściwe. Nieraz spotkanie z psychologiem, nieraz uzdrowienie powoduje, że ja nagle myślę: kurczę, to ja jestem całkiem normalna, tak? To nas uwalnia do pewnych rzeczy. Więc kiedy my rodzimy się na nowo, to nas uwalnia do tego, żebyśmy zaczęli funkcjonować jako osoba. Bo to jest miłość, która jest nam dana, która przemienia i daje siłę do naszego wnętrza. Tak? I to powoduje, że możemy zacząć funkcjonować inaczej, dlatego że to jest też powiązane z DNA, które dostajemy od Boga. Tak? Czyli nowym DNA, które jest nam dane przez to, że jesteśmy z Nim. Tak? I tutaj mamy ten fragment, który wcześniej czytałam. Tak? Panie, zbadałeś mnie i znasz, sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek, jesteś świadom wszystkich moich dróg, tak choć jeszcze nie mam słowa na języku moim, to już znasz je, Panie, całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, kładziesz na mnie swoją dłoń, tak? Także On mnie stworzył, On mnie zna całego, On zna moją tożsamość i On wie, jak ja powinienem wyglądać. I widzisz, ja spotykam się z ludźmi, którzy przychodzą do mnie i wyglądają tak. Ale ich ideał tego, jak mają wyglądać, jest tak. Czyli ja nigdy nie potrafię mówić, nigdy nie potrafię powiedzieć, co czuję i w ogóle. I mówią do mnie: ja teraz chcę być taką osobą, która wszystkim mówi, co czuję, co myśli i tak dalej. I ja myślę sobie: o Jezu, tylko nie to. Nie? Czyli my gdzieś pomijamy w tej naszej przemianie to wrócenie do tego miejsca, jak Bóg mnie stworzył. Bo myślimy, że być może to powoduje, że będę znać jakieś swoje słabości. Czyli Pan Bóg stworzył mnie tak, że ja naprawdę jestem doskonały w tym stworzeniu, ale nie jako doskonałość, która mnie się wydaje, ale doskonałością, którą On chce, żebym ja był, tak? Czyli ja, który mam słabe strony i mocne strony. I jeżeli On zaczyna mnie zmieniać, to wszystkie rzeczy wyglądają inaczej. I jak Bóg mnie zaczyna zmieniać? Przez bycie z Nim, tak? Przez przebywanie z Nim, tak? Dlatego, że jestem przez Niego zrozumiany, tak? Dokąd ujdę przed Duchem Twoim? Gdzie ucieknę przed obliczem Twoim? To jest cały psalm 139. Jestem przez Niego zrozumiany. Daje mi prawo, bym mówił, co myślę, co czuję, czego pragnę, czego chcę. Daje mi prawo do popełniania błędów i nie zabiera swojej miłości ode mnie, tak? Czyli te wszystkie rzeczy. Jestem kochany. Jestem bezpieczny. Jestem akceptowany. Moje pragnienia się liczą. To jest to, co ja dostaję wtedy, kiedy jestem wcielony w Boży dom. Czyli to wszystko, czego nie miałem w moim domu, jest odbudowane, kiedy ja jestem z Nim. Ale teraz, żeby pójść dalej, to jest już końcówka, tak, bo muszę kończyć, to wszystko może się zacząć dziać wtedy, kiedy ja naprawdę jestem w tej relacji cały czas. Czyli na Nim buduję moją tożsamość, jestem w Nim w bliskiej więzi, jestem z Nim w bliskiej relacji. Jest powiedziane: przeniknij mnie, Boże, psalm 23, werset psalmu 139, przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce, wypróbuj mnie i poznaj moje myśli i zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną. Czyli widzisz, Dawid, który po prostu, Bóg był z nim cały czas, ale jeżeli myślisz, wiesz, ludzie lubią mówić świątynia Dawida, Dawid święty facet, on po prostu był cudowny, większy. Wiesz, ja kiedyś przerobiłam sobie życiorys Saula i Dawida i pomyślałam sobie, kurczę, Dawid jest większym grzesznikiem niż Saul. Saul nigdy nie zabił męża swojej kochanki, który był jego przyjacielem. Nigdy nie współżył z kobietą, która była żoną jego przyjaciela, a tamtego wysłał na front. Nigdy nie pozwolił swojemu jednemu dziecku zgwałcić inne dziecko i nie wziął matyka. Rozumiecie, tego było mnóstwo. A pomimo wszystko Bóg był z nim. Dlaczego? Bo Bóg kochał go i wiedział, że Dawid kocha jego. Czyli Dawid był przy nim. Dawid modlił się, żebym ja tylko... Boże, proszę Cię, żebym ja tylko nigdy nie został zabrany z Twojego domu. Żebym ja zawsze tylko był przed obliczem Twoim. Żebym ja zawsze mógł być blisko z Tobą. Więc dla mnie to jest takie założenie, że Bóg wie, że my grzeszymy. Czy może ktoś nie wierzy w to, że Bóg wie, że grzeszymy. Bóg wie, że my grzeszymy. I tak nas kocha, bo jest naszym Ojcem. I wie, jak z tego mamy wyjść, ale musimy do Niego przyjść. A my bardzo często te rzeczy tutaj w tym momencie, kiedy upadamy, grzeszymy, załatwiamy to sami. Bez Jego pomocy. Więc jeżeli wiemy, że jesteśmy na nowo narodzeni i Tata zmienia całe nasze życie, to musimy naprawdę naszą tożsamość budować w Nim, naszą relację budować z Nim, bo wtedy będziemy wiedzieli, że On naprawdę jest po naszej stronie. Zobaczcie, jest powiedziane w Efezjan 4:22-24, wiecie, że macie zedrzeć z siebie starego człowieka, który hołdował dawnemu sposobowi życia i którego niszczyły zwodnicze żądze. Zamiast tego macie poddawać się odnowie ducha waszego umysłu i oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości, świętości i prawdy. Czyli my dostajemy nową naturę, dostajemy nowego ducha do naszego wnętrza, ale całe życie musimy się zewlekać ze starego człowieka i oblekać w nowego. Czyli stara natura, chociaż mamy już nową naturę daną nas od Boga w postaci Ducha Bożego, który jest w nas, tak? Ale mamy ciągle duszę. Jest powiedziane, że mamy dążyć do zbawienia tej duszy, do przemiany tej duszy, tak? I jeżeli nie będziemy tego robić, to stara natura będzie ciągle próbowała nad nami górować. I teraz są dwie możliwości tego, żeby zwalczyć starą naturę. Pierwsza, mieć cały szereg zasad, zachowania i obowiązków, tak? Żeby walczyć z tą starą naturą. Nie wolno podnosić głosu, nie wolno robić tego i tego. Co niedzielę trzeba być w kościele, codziennie trzeba się modlić, codziennie trzeba czytać Biblię, raz w tygodniu czemu komuś zwiastować słowo i to jest walka ze starą naturą. Czy ona jest dobra? Powiem wam, że czasami tak, bo ona powoduje, to jest ta dyscyplina, która jest nam potrzebna. Tylko prawda jest taka, że Paweł wiele razy ostrzegał Piotra, tak, mówiąc do niego, a co ty każesz się nie Żydom obrzezywać, bo mówi, że to im przyniesie zbawienie, tak? Czyli Paweł mówił, że jeżeli wychodzicie spod łaski, tak, to wchodzicie pod zakon. Że teraz mamy zakon łaski, który mówi, że walczymy z grzechem, tak, ale to zwycięstwo jest dokonane przez śmierć Jezusa Chrystusa i przez Ducha Świętego, który jest w nas. I to jest nasza siła do poruszania się do walki z grzechem. Więc oczywiście, jeżeli wiesz, że masz chłopaka i że ciągnie cię do niego, to nie licz na Ducha Świętego i jedź z Nim na wczasy i mieszkaj w tym samym namiocie i składaj później świadectwo, chwała Bogu, nic się nie stało. Tak? Bo ja będę się zastanawiać, czy on nie jest homoseksualny. Rozumiecie? Bo to jest, aż do tego stopnia możemy dojść. Bądź mądra i śpij w osobnym namiocie. Tak? Ale z drugiej strony ufaj Bogu, że w łasce możesz pokonywać własne grzechy. Czyli musimy rzeczy pokonywać w łasce, bo tylko w łasce, a łaska wychodzi z zanurzenia z Niego i z siły, którą dostajemy przez relację z Nim. To przez relację z Nim mamy wiarę, to przez te relacje z Nim możemy zwalczyć ze starą naturą, to przez relację z Nim zmienia się nasza natura na Bożą naturę. Czyli przez relację z Nim my zwlekamy z siebie starego człowieka i stajemy się innymi ludźmi, tak? Zobaczcie, Rzymian 8:6, bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu dąży duch, do życia w pokoju. Czyli nasz duch w środku, on dąży do pokoju, więc jeżeli nasz duch jest połączony z Duchem Bożym, to pokój zaczyna rozlewać się po naszym życiu. To my zaczynamy odpoczywać w Bogu. Więc jeżeli mam problem z jakimiś grzechami, z bólami, które mnie męczą, to ja potrzebuję zanurzyć się w Bogu, żeby Jego duch zaczął przelewać się do mojego ducha i zaczął napełniać mojego ducha i wtedy mój duch będzie coraz silniejszy. Ja będę w stanie naprawdę powiedzieć, Boże, wybacz im, bo nie wierzą to, co czynią i to będzie wynikało z mojego serca, tak, a nie z takiego nakazu, że tak powinno się robić. Jest różnica. Tak, czyli wierzcie w taką idealistyczną wiarę, tak, że podacie waszemu wrogowi rękę. Ale nie będziecie ją mocno trzymać, żeby jej nie zabrać, ale poddacie w takiej wolności ducha. Kiedy to się dzieje? Przez bliską relację po prostu z Bogiem. I kończąc, bo jeszcze mi zostało z 5 kartek, żartuję, jedna. W religii chrześcijańskiej, albo może bardziej w katolickiej, istnieje taka religijność nieosobowa i osobowa. Religijność nieosobowa to jest chodzenie do kościoła, w wypadku katolików wypełnianie wszystkich sakramentów, wypełnianie, chodzenie na mszy, wypełnianie wszystkich rzeczy, które doktryna obowiązuje. Religijność osobowa to jest spotkanie z żywym Bogiem. Cała ta religijność nieosobowa, pewnego rodzaju rytuały, one mają służyć temu, żeby dążyć, żeby dojść do relacji osobowej z Bogiem. Czyli do spotkania ja i ty, w którym ty mi mówisz, co czuję, co myślę, ja ci mówię, co czuję, ty jesteś Bogiem, tak? Mówisz mi, co myślę, co czuję i ja jako dziecko mogę przyjść do ciebie i być wolny i powiedzieć, to mi się, tato, nie podoba, to jest dla mnie ciężkie i nie muszę tego ukrywać, tak? Do takiej relacji osobowej, czyli ta religia nieosobowa, religijność nieosobowa, ona została po to, żeby ludzie w niej mogli dojść do religii osobowej. U protestantów przez długą ilość funkcjonowania naszego, my też mamy, słuchajcie, religijność nieosobową. Religijność, w której my po prostu chodzimy na spotkania, chodzimy na nasze nabożeństwa, chodzimy na nasze modlitwy, przeżywamy różne rzeczy, ale ciągle nie spotykamy się z Bogiem osobowym. I wiesz, my przeważnie mamy takie hasła, których ja nie cierpię. Ci katolicy, oni to. Słuchajcie, ludzie, po prostu naprawdę ja znam bardzo dużo głęboko wierzących katolików, mających osobową relację z Panem Bogiem. I bardzo dużo protestantów nie mających osobowej relacji z Panem Bogiem. Bo na terapiach, na wszystkich tego typu rzeczach, na spotkaniach uzdrowienia wewnętrznym to wychodzi. Więc to, co my musimy robić, to nie obrażać jedni drugich, myśleć, że oni są gorsi, bo oni coś, tylko zrozumieć, że przez ilość, długość historii protestantyzmu my również mamy swoją religię. Również mamy swoje sprawowanie. Ale to, że przestaniesz teraz chodzić w niedzielę, bo powiesz, ja nie będę w religijności nieosobowej, bo ja muszę teraz coś, słupnikiem muszę zostać, to ci niczym nie pomoże. W tym pomoże ci tylko to, że spotkasz się, zaczniesz się spotykać z Bogiem osobiście. Bo Jezus umarł na krzyżu tylko dlatego, żebyś ty mógł być pojednany z Ojcem. Żebyś ty mógł funkcjonować razem z Ojcem. I uwierz mi, jak będziesz funkcjonować razem z Ojcem, nie będziesz musiał wykrzykiwać, ci to są tacy, ludziom po głowie. Wiesz, ja miałam koleżankę, pamiętam, 15 lat temu, która po prostu jak komuś ewangelizowała, to zawsze go straszyła demonami, diabłem i tym, że po prostu umrze i pójdzie do piekła. Ja zawsze koło niej stałam, to czułam się tak bardzo zażenowana, bo miałam ochotę ludziom powiedzieć, że Bóg oddał swojego Syna z powodu miłości. Z powodu miłości. I że nikt nie musi nikomu wykrzyczeć i widziałam tych ludzi, którzy się nawracają. Więc wiesz, jeżeli my jesteśmy przepełnieni Jezusem, to On jest w stanie zmienić naszą przeszłość. Odciąć to złe DNA, odciąć całą historię, dotknąć każdego części w naszym życiu miłością, każdego przekleństwa w naszym życiu miłością i uczynić nas osobą, która będzie wolna do tego, żeby być osobą, która będzie wolna do tego, żeby poruszać się jako osoba i nie będzie jakby... Wiesz, my często, jeżeli, słuchaj, to tak widać, jak my innym wskakujemy na głowę, mówimy, jak to ma być, jak oni mają wyglądać i myślimy, to nam pozwala być osobą. Nie. Utrzymanie właściwych granic jest uszanowaniem też innych granic. Bronienie swoich granic jest również uszanowanie innych granic. Ale to jesteśmy w stanie zrozumieć wtedy, kiedy za każdym razem, kiedy mamy coś zrobić, naprawdę pytamy, Panie Jezu, czy to jest dobrze? Czy ja mam tak zrobić? Czy ja mam się tutaj poruszyć? Czy ty to widzisz tak jak ja? Ale tak pytamy tylko wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy nauczeni bliskiej, intymnej relacji z Nim, a nie relacji polegającej, takiej ambiwalentnej, polegającej na tej, że jak jest dobrze, to z Nim jesteśmy, jak jest źle, to po prostu od Niego uciekamy. My potrzebujemy osobowego Boga w naszym życiu, żebyśmy się stali osobami. Bo tylko On jest tą osobą, która naprawdę jest doskonała, która naprawdę pokazuje nam, jak w doskonałości przyjąć ludzi, która naprawdę nam pokazuje, jak w doskonałości funkcjonować. Żaden pastor, żaden lider, żaden rodzic nie jest taki. Wiecie, co mnie uratowało jako matkę? Uratowało mnie to, że jak rozmawiałam z Panem Bogiem i powiedziałam, Panie Boże, ja nie potrafię być dobrą matką. Ja ciągle widzę, ja mogę robić wielkie konferencje, wielkie rzeczy, mogę jechać do Afryki, gdzie ty chcesz, po prostu na koniec, na równik, tak, gdziekolwiek, ja się tego nie boję. Ale nie umiem wychować własnych dzieci. Bo one są takie delikatesy. Takie delikatne, takie małe. Ja ciągle myślę, że robię coś nie tak. I pamiętam, siedziałam wtedy z Panem Bogiem i Pan Bóg do mnie powiedział, wiesz co, jak ty zrobisz 80%, to ja zrobię 20%. Ale ja miałam, wiesz, deal. A jak ja zrobię tylko 60%? A Pan Bóg mówi, to ja zrobię 40%. Ale ja miałam gorszy deal. Bo ja się czułam, jak ja bym była w stanie zrobić tylko 20. I powiedziałam mu, a co będzie, jak ja zrobię tylko 20? No, on się uśmiechnął i powiedział, ja zrobię 80. I to spowodowało, że moje serce poczuło ulgę. I ja postanowiłam być mamą. Taką, jaką potrafię być. I dałam sobie wolność do bycia mamą. Dlatego, że wiedziałam, że On czyni mnie osobą. Że po to są moje niedoskonałości, żebym ja w tych niedoskonałościach i słabościach mogę być objęta przez Niego. Mogę być przytulona do Niego. Że moje niedoskonałości to nie jest coś, co ma pasować do mojego Marka, bo wtedy go zniszczę. Wtedy on będzie musiał być moim ojcem, moją matką. Wszystkie rzeczy, wiesz, które nie miałam zaspokojone w rodzinie, to on mi zaspokoi. Że te moje niedoskonałości, one dokładnie pasują do Boga. Że jestem takim puzelkiem, który włożony do Boga dokładnie spowoduje, że ja będę czuła się jak osoba. Więc tym wam chcę zostawić, czytając ostatni fragment. Jeżeli chcesz być osobą, to potrzebujesz dać Bogu dotknąć każdej części swojego życia, swojej duszy, która powoduje ból, każdej części, w której uciekasz przed relacją z ludźmi, każdej części swojego życia, w której czujesz się zagrożona, każdej części, w której czujesz, że inni cię ranią, inni cię nie chcą, ale w każdej części, w której też czujesz złość na ludzi, to są części, które nie są oddane Bogu. Pan Bóg nas stworzył, to muszę wam powiedzieć, Pan Bóg nas stworzył z emocjami, które pokazują nam, są w naszym życiu jak bezpieczniki, pokazują nam, że ktoś nas rani. To są te emocje, które my często zarzucamy, że to są emocje należące od diabła w naszym życiu. Złość. Smutek. Zawstydzenie. Tak? To są emocje, które pokazują, że ktoś przekracza moje granice. To nie są emocje, które mamy gromić. To są emocje, które mówią, jest jakieś zagrożenie. Jeżeli ja te bezpieczniki powyłączam, to dam się ranić, dam się krzywdzić, dam się niszczyć. Ale z drugiej strony wskutek przejść, które miałem w życiu, te bezpieczniki mogą być poprzesuwane. Tak? Tak się robi z prądem. Piotr wam może wyjaśnić, że on się zna na prądzie. Czasami dokładamy taki, wiesz, albo mi się ten bezpiecznik ciągle wyłącza. To tam taki drucik wsadzę wtedy. Pamiętam, kiedy się tak robiło, nie? Tak, prąd się tu ciągle, o, wsadziłem drucik, nie? Stodoła mi się spaliła. Nie? No właśnie o to chodzi, że wsadzamy gdzieś jakiś drucik, żebyśmy wytrzymali trochę więcej. Ale ten bezpiecznik Pan Bóg umieścił na właściwym miejscu. Dlatego czuję lęk, tak? Czuję lęk, tak? Smutek lub lęk, bo jeszcze lęku nie powiedziałam chyba. Czyli czuję lęk, bo coś się dzieje. Ale czasami tam może być drucik. Ja tego lęku bardzo długo nie czuję. Albo czasami ten lęk może być za blisko mnie, bo ja się już boję wszystkiego, bo jestem tak przepełniony. Ciągle mi się wydaje, że wszyscy mnie ranią. Ciągle mi się wydaje, że wszyscy będą chcieli mnie skrzywdzić. I dlatego ciągle zrywam relacje, bo widzę, że coś jest nie tak. To pokazuje tylko jedną rzecz. Ja nie funkcjonuję jako osoba. Ja potrzebuję Bożego dotknięcia. Potrzebuję spotkać się z Nim, nasycić się z Nim, być z Nim. Czasami muszę te spotkania ponawiać i pomawiać, żeby po prostu poczuć się osobą. I później wyjść do ludzi i sprawdzić, czy już się czuję dobrze, czy już funkcjonuje. Tak? Twój tata naprawi cię. On wie, jak cię naprawić. On powyciąga ci wszystkie druciki, których nie masz mieć, powsadza ci te, które masz mieć, ustawi bezpieczniki na właściwym miejscu. Potrzebujesz tylko przestać się bać. Potrzebujesz Mu zaufać. Potrzebujesz przestać być niewolnikiem. Potrzebujesz być osobą. Potrzebujesz przestać być gwałtownikiem. Potrzebujesz być osobą. Osobą, która ma Boże dary i ma Boże słabości, ale doskonale w nich pasuje do miejsca, w których tata jej przeznaczył i doskonale pasuje do Boga. Miałam przeczytać fragment na koniec. Psalm 62:2. Jedyny w Bogu jest uciszenie mej duszy. Jemu zawdzięczam zbawienie, tylko On opoką moim i mym wybawcą. Moją twierdzą, dlatego nic mną nie zachwieje. Jak długo będziecie wygrażać człowiekowi, wy wszyscy, którzy chcecie jego zguby. Jesteście pułapką jak przechylona ściana, jak mur na wpół przewrócony, bo myślą tylko o tym, jak zdeptać ludzką godność. Chętnie korzystają z kłamstwa, ich usta zawsze skore są do życzeń szczęścia, wnętrze zaś kryje przekleństwa. Jedynie w Bogu uciszę mą duszę, w Nim źródło mojej nadziei, tylko On mą opoką i moim wybawcą, moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Na Bogu opiera się moje zbawienie, w Nim ma nadzieja chwały. On gwarantem mej mocy, On moim ratunkiem. Ufaj Mu, Jego ludu, zawsze i we wszystkim. Wylewaj przed Nim to, co Ci leży na sercu. Bóg bowiem jest naszą ucieczką. Ludzie natomiast są tylko tchnieniem, ich wiarygodność jest złudna. Na wadze podnoszą się w górę. Razem wzięci mniej pewni niż mgła. Zaufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na własnym rozumie. Możecie wstać. Tato, dziękuję Tobie za Twoją łaskę nad nami. Dziękuję Tobie, że Ty stworzyłeś nas osobą, która jest warta w Tobie wszystko. Tato, dziękuję Tobie, że na dowód tego, że jesteśmy osobą cenną dla Ciebie, oddałeś życie swojego Syna za nas, abyśmy wiedzieli, że mamy wartość. Jesteśmy warci tego po prostu, żeby oddać swojego Syna za nas. Tato, dziękuję Tobie za wolność Ducha, która przychodzi, kiedy Ty przechodzisz ponad wszelkim lękiem, ponad wszelką niemocą, po prostu po to, żeby z nami być. My potrzebujemy Ciebie, szczególnie w tym czasie szaleństw na świecie, walk, które dzieją się dookoła. Tato, my potrzebujemy być blisko Ciebie, aby znaleźć w Tobie pokój, aby stać się naprawdę, Tato, synami i córkami, dziedzicami Twojego Królestwa. Tato, my modlimy się o wolność Twojego Ducha dla nas, o przepływ Twojego Ducha dla nas, abyśmy mogli chodzić w Twojej wolności, abyśmy innych ludzi nie traktowali jako zagrożenia, ale abyśmy też siebie nie traktowali jako zagrożenia. Tato, ja proszę Cię, abyś Ty dał nam miłość, miłość do innych i miłość do siebie samych. Tato, abyśmy mogli być ukochani przez Ciebie, zanim zaczniemy Ciebie kochać. Abyśmy poczuli to, co poczuliśmy przy Nowym Narodzeniu jeszcze raz i mocno, że jesteśmy dla Ciebie ważni, bez względu na to, co się stało do tej pory w naszym życiu. Bez względu na ból, którego doświadczyliśmy już jako ludzie wierzący. Bez względu na ból, który zadaliśmy jako ludzie wierzący. Tato, ja modlę się, abyśmy mogli naprawdę zbliżyć się do Ciebie. Abyśmy mogli wejść, Tato, w obecność Twoją i być w niej wolni. Tato, dziękuję Tobie, że obecność Twoja uwalnia nas do nowej wiary. Uwalnia nas do nowej nadziei, że daj nam nadzieję, bo jesteśmy z Tobą i wiemy, że Ty jesteś za nami i Tato, Ty stoisz za nami i Ty, Tato, wierzysz, że nam się uda. Ja dziękuję Tobie, Tato, że Ty jesteś z nami, że jesteś naszą tylnią i przednią strażą, że wyznaczasz nas, czas na spoczynek i działanie i Ty prostujesz nasze drogi. Tato, ja dziękuję Tobie, że Twoja obecność jest tak realna, tak doświadczalna dla nas, tak obecna dla nas. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty prowadzisz nas drogą odwieczną, że Ty prowadzisz nas drogą odwieczną. Dziękuję Tobie, że jesteś. I proszę Ciebie teraz o ducha objawienia dla każdego serca, które w jakimś miejscu swojego życia jest zgnębione, które z czymś walczy i się zmaga. Tato, ja modlę się, aby tutaj na tym miejscu drzwi tego zmagania zostały otwarte. Aby obecność Twojego Ducha zaczęła przelewać się do tych miejsc. Obecność Twojego Ducha zaczęła dotykać wszelką niemoc. Wszelką niemoc, ale nie poprzez ostre słowa, poprzez napomnienia, poprzez Twoją miłość, która zmienia wszystko. Tato, ja dziękuję Tobie za ducha bez miary. Za ducha bez miary do każdego serducha na tym miejscu. Za ducha bez miary, który przelewa się z Twojego ducha do naszego wnętrza, do naszego ducha i przelewa się na naszą duszę, czyniąc ulgę i zalewając nas Twoim odkupieniem, zalegając nas Twoim odpuszczeniem, zalewając nas Twoją łaską. Dziękuję Tobie, że w Tobie wszystko jest możliwe, 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 że w Tobie wszystko jest możliwe. Ja dziękuję Tobie, że przez to, że zaadoptowałaś nas do swojego domu, Ty dajesz nam te potrzeby, które nie były zaspokojone. Dajesz nam potrzebę miłości, zabezpieczasz ją. Zabezpieczasz potrzebę bezpieczeństwa, zabezpieczasz potrzeby akceptacji i zabezpieczasz potrzebę celu. Ja dziękuję Tobie, że w Tobie możemy być bezpieczni i potrzebujemy to poczuć, że w Tobie możemy czuć się kochani i możemy to naprawdę odczuwać, że w Tobie możemy czuć się akceptowani i że w Tobie możemy mieć przeznaczenie i możemy wiedzieć, że jesteśmy przeznaczeni. Dziękuję Tobie, Tato, że Ty przytulasz nasze słabości, że wiesz o nich, że wiesz o nich i przytulasz nas w naszych słabościach. Dziękuję Tobie, Tato, że to wieloletnie zmaganie z naszymi słabościami, które wielu z nas tu na miejscu doświadcza, że Ty możesz zabrać to w okamgnieniu. Jeżeli tylko zdecydujemy się przytulić do Ciebie i być z Tobą, że Ty wszystko jesteś w stanie zamienić, że Ty jesteś ponad wszelkim strachem. Jeżeli mówicie językami, proszę Was, żebyście zaczęli się modlić w Duchu Świętym, żebyście modląc się, jest powiedziane, że kto językami mówi rzeczy tajemne, wygłasza. Ja proszę Was, żebyście zaczęli modlić się do Boga, wygłaszając tajemne rzeczy Jego nad swoim życiem, aby te miejsca, które są związane nad swoim życiem i tych, którzy są z nami, którzy nie mówią językami, żebyśmy nasze modlitwy w Duchu Świętym wznieśli do Boga, jako te modlitwy, które czynią nową rzecz w naszym duchu, nawet jeżeli jeszcze ich nie potrafimy pojąć rozumem.